Jak się nazywa podejście człowieka do herbatek ziołowych? Miętalność. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś będzie o wszystkich tych trzech elementach, ponieważ będziemy zastanawiać się, jak być bogaty. Co, chciałbyś być bogaty? No Ciebie pytam. A Ty? Ty byś chciała? No, wszyscy by chcieli, tylko nie każdy się do tego przyznaje. I o tym również będziemy dzisiaj mówić, bo ci, co się nie przyznają, to mają mniejsze szanse, żeby to osiągnąć. Dlatego dzisiaj omówimy strategie i taktyki niejakiego Harva Eckera, autora jednej z podstawowych książek do inteligencji finansowej, do rozumienia tego, jak działają pieniądze, jak działa umysł człowieka bogatego, czyli książki Bogaty albo Biedny, po prostu różni mentalnie. I dzisiaj podam Wam 17 różnic między bogatymi a biednymi według Harva Eckera. Oczywiście to nie będą różnice typu, że bogaty jedzie Bugatti, a biedny jedzie tramwajem, bo takie, albo wiecie, że biedny mieszka w gorszej dzielnicy, a bogaty w lepszej. Mówimy o rzeczach, które można zmienić w sobie po to, żeby zwiększyć szansę bycia bogatymi. I zanim przejdziemy do teorii Harva Eckera, to ja powiem, że to nie są teorie. Poświadczę to, że tak powiem, sobą, swoim doświadczeniem, ale też doświadczeniem wielu innych przedsiębiorców, jakich znam, że 20 lat temu, jak pierwszy raz przeczytałem tę książkę, bo wtedy mniej więcej to było, to wiele z tych rzeczy było dla mnie totalnym odkryciem, że wow, jak to naprawdę, a może on ściemnia, a może nie, czy to na pewno tak istotne, że na przykład bogaci się edukują, albo bogaci, przyszli bogaci ludzie, szanują ludzi bogatych i się nimi jakby chwalą ich, a to widoki właśnie zawsze marudzą, ten ma drogie auto, złodziej ukradł i tak dalej. To są ludzie skazani na porażkę, którzy nigdy nie będą zarabiać poważnych pieniędzy przez tą blokadę, którą sami sobie budują. Więc czytałem te wszystkie 17 różnic, czytałem tę książkę i była dla mnie odkrywcza. Przygotowując się do tego odcinka, przeczytałem ją po raz kolejny, nie wiem, trzeci, czwarty. No w każdym razie od paru lat jej nie czytałem, więc teraz ją przeczytałem ponownie. Tym razem po włosku, także tak naprawdę nie przeczytałem Bogaty albo Biedny, po prostu różni mentalnie, tylko przeczytałem I segreti della mente milionaria. I zadziwiające było dla mnie tym razem to, że nic nie było w tej książce dla mnie zadziwiającego. W sensie, że tak jak 20 lat temu te wszystkie rzeczy były takie nietypowo odkrywcze, tak od kiedy robię biznes i szukam rozwiązań i uczę się i poznaję ogarniętych ludzi i tak dalej, to te rzeczy zostały we mnie tak zinternalizowane, że są tak totalnie oczywiste, że jak w ogóle można inaczej, jak można w ogóle o tym gadać, przecież to jest jasna, prosta sprawa. I wiecie, jaki z tego wniosek? Że to faktycznie działa, że to warto o tym mówić i warto w sobie to zmieniać, ponieważ te 17 różnic między bogatymi a biednymi, tak zwanymi oczywiście, bo to jest wszystko dość umowne, ale o tym jeszcze za chwilę, to są różnice mentalne, czyli takie, które można zmienić. Tak, no, bo jeżeli bogaty jeździ drogim autem, a ty biednym, no to tego dzisiaj nie zmienisz, jeżeli nie masz na to pieniędzy i nie ma problemu. Natomiast to, co jest pocieszające w tym wszystkim, że my mówimy dzisiaj o mentalności, o tym, co można i warto zmienić w głowie po to, żeby za jakiś czas od tej zmiany przyszło ewentualne bogactwo. Mówię ewentualne i Harv Eker też tak mówi, bo wiadomo, że w życiu żadnych gwarancji nie ma. Także to zwiększa szansę, natomiast nigdy ta szansa nie wynosi 100%, niestety, bo tak to jest z fajnymi rzeczami w życiu, tak? Fajne związki, pieniądze, inne tam sukcesy, czas dla siebie i tak dalej, i zdrowie. To są wszystko rzeczy, nad którymi warto ciężko pracować po to, żeby zwiększyć szansę, że się je będzie miało. Niestety nigdy, nie mając gwarancji 100%, że która z nich będzie. No ale tak to jest. Natomiast wiemy, że jeżeli nie będziemy o nie dbać, to mamy 100% gwarancji, że się zepsują i że ich nie będzie. W związku z czym myślę, że tak czy inaczej warto podjąć pracę i energię. Ale będziemy mówić dużo o nawykach, jakie mają bogaci ludzie, a nawyki, jak chcesz prowadzić nawyki, to co? To ja ciebie zapytam, człowieku, uczciwie, tak między nami, nikt nie słucha, czy ty już masz książkę Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli? No bo przecież po to ją pisałem, żebyś ją przeczytał, no. Przecież nie pisałem dla siebie do szuflady i tak dalej, tylko żebyś przeczytał i przede wszystkim wdrożył. No przecież tu jest prawie 500 stron. No, to się narobiłem, to wejdź na, błagam, błagam, wejdź na ekspertia.com.pl i zapodaj sobie jedną sztukę albo i więcej. A jak masz dzieci i nawet jeśli do tego je lubisz, bo nie każdy lubi swoje dzieci, no ale jeśli ty swoje lubisz na przykład, no to nowa część Misia Ekspertusia, w której to właśnie Ekspertuś rozwija inteligencję finansową. Myślę, że bardzo dobra pozycja dla dzieci. No i oczywiście języki. Jeszcze nie zareklamowałem języków, a musi być reklama. O tym też będziemy mówić, że ludzie bogaci, czy przyszli bogaci, to są ci, którzy nie mają obciachu, żeby się reklamować, bo reklama dźwignią handlu, a bez reklamy nikt się nie dowie. Więc jak już idziemy w tym bloku reklamowym, instytutlingwistyki.pl. 10 kursów językowych dla ciebie i twojej rodziny. Przydałyby się bielsze zęby, żeby teraz tak zabłysło, no ale cóż. Dobra, jedziemy z tym, Jak być bogatym? Co nam tutaj Harv Eker zapodaje? Zanim przejdziemy do 17 różnic, to parę rzeczy, które Harv Eker tutaj ciekawostek daje taki na początek, wartych do przemyślenia, że jeżeli... Zresztą cała historia Harva Ekera według niego się tak zaczęła. Mówię według niego, no bo w sumie nie znam gościa, tak? Także może to wymyślił, tak jak Kiyosaki wymyślił swoją historię o bogatym i biednym ojcu. Natomiast Harv Eker mówi, że jego historia się zaczęła tak, że spotkał bogatego znajomego, no i mu tam smęcił, narzekał, że kurczę, no fajnie, że tobie tak idzie, no a mi nie idzie i ja nie wiem, jak to zrobić, żeby zarabiać więcej i tak dalej, i tak dalej. A ten kolega czy przyjaciel mu powiedział: Harv, jeżeli sprawy nie idą tak, jakbyś chciał, to znaczy, że czegoś nie wiesz. No i tyle. I to jest takie pierwsze proste oświecenie. Taki niby truizm, ale w słowie truizm nie przypadkiem jest true, czyli prawda. Jeżeli coś nie idzie, nie tylko w kwestiach finansowych, ale zdrowotnych, albo innych, związkowych i tak dalej, wychowawczych. Jeżeli coś nie idzie tak, jakbyś chciał lub chciała, no to może czegoś nie wiesz. A może raczej na pewno czegoś nie wiesz. Tak, że jest coś, czego jeszcze ci się nie udało rozkminić. I to jest bardzo dobra wiadomość. Bo gdyby nie to, to można by pójść w jakieś takie farmazoniarstwo na zasadzie: a może Bóg nie chce, żebym był bogaty, a może świat chce, żebym był ofiarą, a może to ja jestem skazany na same cierpienia i tak dalej. Jakieś dziwne teorie, smenty, szmery, bajery, zamiast konkrety. Po prostu czegoś nie wiem, tak? W tej łamigłówce. Jeszcze nie mam jakiegoś elementu, jeszcze nie wiem, który puzzle tutaj jest potrzebny. To muszę go znaleźć, muszę go szukać. No i już. Więc Harv Eker mówi, że żeby być bogatym na przykład, czy tam zdrowym i tak dalej, to nie tylko trzeba być we właściwym miejscu i czasie, bo to jest oczywiście prawda. Natomiast trzeba być właściwą osobą we właściwym miejscu i właściwym czasie. I o tym jest ten odcinek. Jak być właściwą osobą. I co jest ciekawe, na co zwraca uwagę Harv Eker, ale to chyba każdy, kto się interesuje biografiami bogatych ludzi, też na to zwraca uwagę, że jak to jest, że niektórzy ludzie, jak lepią biedę na zasadzie zawsze im ledwo wystarcza do końca miesiąca, to potem nawet jeżeli oni zaczynają zarabiać więcej, to jest dokładnie ta sama historia, tak? Czyli no, są przecież przypadki typu, to bodajże był Paul McCartney, który miał 5 milionów funtów zadłużenia. Czyli koleś robi niesamowitą kasę, w jeden wieczór zarabia tyle, co my w rok, no i w długach tonie. Jak to jest możliwe? A są tacy ludzie, którzy jak zarabiają mało, to zawsze jakoś tam wystarcza. Jak czasem nie wiadomo, nawet się nie da tego doliczyć, ale oni umieją. A jak zaczynają zarabiać więcej, to jeszcze bardziej zaczyna im wystarczać. Są, mało tego, są tacy ludzie, którzy jak już ogarniają pieniądze i coś nie pójdzie, tak, bo przyjdzie życie tak zwane. I coś się nie uda, tak? Zbankrutują, okaże się, że w ich branży już się nie da, trzeba wymyślić coś innego, różne sytuacje życiowe, albo wspólnik ich oszuka, no coś tam. To ci ludzie w ciągu roku, dwóch znowu są ogarnięci, znowu mają kasę. Jak to jest? Przykładem jest Donald Trump, gość, który bankrutował 3 albo 4 razy do zera. Czyli jest oczywiście ta historia, że Donald Trump pożyczył skromny $1 milion od ojca na pierwszy biznes. Jasne. Można tak powiedzieć, że dobra, no to ja nie mogę, bo mi nikt nie pożyczył $1 miliona i tak dalej, ale on potem wszystko stracił, zbankrutował, a Donald Trump jest w ogóle hardkorem, bo on robi wszystko na JDG, czy na amerykański odpowiednik. Czyli jak on bankrutuje, to po całości, tak? On spada nie na 4 łapy i on tak zrobił z 3 czy 4 razy i za każdym razem, potem po roku, dwóch, znowu był miliarderem. Rozumiesz, to od zera startował, niby od zera. Ale no już nie od zera, już miał kontakty, a przede wszystkim miał skille, umiejętności, wiedział co i jak. No więc te przykłady wszystkie nam dowodzą tego, że jak masz tutaj w kopułce poukładane, to ty sobie poradzisz niezależnie od sytuacji, niezależnie od tego, że nie wiem, byłaby wojna, ty byłbyś w innym kraju i tak dalej, w innej rzeczywistości, albo zmieni się rynek, albo twój zawód dzisiejszy zostanie wyparty przez czata GPT, obojętnie co się wydarzy. Jak ty będziesz mieć bogaty umysł, że tak powiem, to ty finansowo zawsze będziesz sobie radził. On tu jeszcze zwraca uwagę, Harv, na definicję, tak? Bogaty, jak zaraz będziemy mówić, czym się różnią bogaci od biednych, no to dochodzenie do bogactwa oczywiście trwa, więc jak mówię bogaty, to nie musi być człowiek, który już dzisiaj ma wielki sukces, tylko który myśli w bogaty sposób, więc on ten sukces będzie miał. To będzie nieuniknione, tak? Za rok, dwa, trzy on będzie miał tą kasę, może 10, może to potrwa, tak? To nie jest niestety z dnia na dzień, ale jednak bogate myślenie prowadzi do sukcesów, natomiast biedny w dzisiejszych czasach to nie oznacza gość spod mostu, który tam po prostu totalnie nie ma niczego, chociaż oni mają komórkę, to jest też ciekawe, nie, biedny dzisiaj to oznacza człowiek, który żyje w sumie normalnie, tak? Czyli taki biedny, no powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj człowiek, przeciętny Polak, który pracuje nawet wykładając towar w sklepie, to on i tak żyje lepiej niż król 100 lat temu. Naprawdę. Ma lepszą opiekę medyczną, jego dzieci mają dużo większą szansę do życia, do 10 roku życia, niż dzieci króla 100 lat temu. Jest dużo większa szansa, że on pojedzie kiedyś zobaczyć Barcelonę, niż król 100 lat temu i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę to bieda ta dzisiejsza to jest taka umowna, ale właśnie chodzi o definicję, tak żebyśmy wiedzieli, że jak będziemy mówić o różnicy między bogatymi a biednymi, no to właśnie to mamy na myśli. Czyli biedny no to jest taki, który po prostu nie jest bogaczem, a może by chciał. I to, co jest ciekawe, niesamowite pojęcie, które wprowadza Harv Eker, to jest termostat finansowy. Jeżeli masz pokój, czy całe mieszkanie nawet, i chcesz, żeby tam było zimniej albo cieplej, no to możesz ustawić termostat, tak? I on ustawiasz go, że ma być na przykład 20 stopni, albo w nocy 19, bo podobno lepiej się śpi, jak jest 19-18 stopni, wtedy się lepiej człowiek wysypia i tak dalej. Więc ustawiasz, że do 20 na przykład jest 19-20 stopni, a po 20 jest 19. I to jest termostat. Czyli termostat dba już o to, żeby tak było, tak? Czyli jeżeli ogólnie na zewnątrz temperatura jest wysoka, 30 stopni, no to termostat musi trochę ochładzać twoje mieszkanko, żeby było chłodniej. Jeżeli na zewnątrz z kolei ziąb i śnieg i minus 10, no to termostat grzeje, żeby zadbać o to, żeby było 20. Tak działa termostat. Czyli obojętnie co się dzieje, to on ci ustawia tę temperaturę, którą ty chcesz, która jest według ciebie i dla ciebie dobra. I co to jest w takim razie termostat finansowy? No pewnie już się domyślasz, tak? To jest twoje myślenie, to jest twój wewnętrzny właśnie grzejnik lub chłodnik, który powoduje, że ty zarabiasz i generujesz takie pieniądze, jakie są dla ciebie logiczne. I dam ci przykład, bo może ci się to wydawać, na początku mi się to też wydawało taką czarną magią, że co? Że zacznę myśleć, że powinienem zarabiać 100 koła miesięcznie, no to nagle zacznę zarabiać 100 koła miesięcznie. Nagle to wiesz. Nagle to można co najwyżej sraczki dostać, więc oczywiście nie. Natomiast weźmy jakiegoś zarobasa. Tak, Elon Musk. I teraz porównajmy termostat. Czyli przychodzi gość do mnie i mówi: Maćku, mam super deala. Jak to wyjdzie, to zarobimy milion do podziału we dwóch, a roboty na miesiąc. Ja mówię, kurde, dajesz. Od razu oczy mi się świecą na dolary, tak, siadamy, ja czerwony, palam buraka i tak dalej. I jedziemy z tym koksem. A teraz wyobraź sobie, że ten sam gość przychodzi nie do mnie, skromnego wieczorka z Polski, tylko do Elona Muska. I mówi: Elon, stary, biznes jest, miesiąc tyramy jak wół, ale jest szansa, że zarobimy na tym milion złotych do podziału, na dwóch. I co na to Elon? No co powie Elon? Też się podpali, wow, jest, ciśniemy? Czy powie: stary, nie trać mojego cennego czasu. Ja tu mam robotę, a ty do mnie przychodzisz z jakimiś bzdurami. No to jak to jest? Jak to jest? Najwidoczniej mój termostat finansowy ma trochę niższą temperaturę niż termostat Elona. No i tyle. I na tym to polega. I teraz jeżeli ty masz biznes, tak, i zarabiasz w nim na przykład dobre pieniądze, 50 tysięcy miesięcznie, już zostawmy, czy to przychód, dochód, obojętnie, jest 50 tysięcy miesięcznie i nagle ten biznes szlak trafia, tak, bo branża się zmienia, coś się dzieje, no i nie da się. No i teraz pytanie, czy ty pójdziesz pracować za 3 tysiące miesięcznie? No oczywiście, gdybyś był desperado, tak? Miałbyś totalne długi, ścigali by cię, grozili tam, no to pewnie byś poszedł, ale tak w normalnych okolicznościach. Jak miałbyś jeszcze jakieś oszczędności, tak? Poduszkę finansową na 6 miesięcy, to czego ty będziesz szukać? Biznesu, który da ci 5 dych? Czy pracy za 3? To jest oczywiste, tak? Na tym polega termostat finansowy. Więc bazowe pytanie, które Eker nam zadaje, to jest, na ile jest ustawiony twój termostat? Ponieważ on zawsze będzie do tego samego bieżyć. Na przykład, tu daję przykład Eker, bardzo ciekawe, że dzieci, które nauczyły się od swoich rodziców, na przykład, że pieniędzy powinno nigdy nie być, tak? Że jak tylko przychodziła wypłata, to wydać, pozbyć się, zapłacić rachunki, żeby nie było. Żeby zawsze było zero, albo nawet delikatnie poniżej. To te dzieci bardzo często później robią dokładnie podobnie, niezależnie ile mają pieniędzy, czyli ich termostat finansowy jest ustawiony na zero. Rozumiesz to? Takiemu człowiekowi nawet jak dasz milion, to on znajdzie szybki sposób, żeby ten milion zutylizować. Żeby nie powiedzieć przepierdzieli na głupoty. I tak jest, bo dowody są wszędzie. Na przykład przecież wiemy od lat już, że 98% ludzi, którzy wygrywają miliony na loterii, w ciągu 2 lat jest bankrutami. Rozumiesz to? Nie. Oni nie wychodzą na zero. Oni są bankrutami, bo oni kupują jakieś Ferrari i tak dalej, a potem nie mają na ich utrzymanie, ale już zbudowali wizerunek, więc zapożyczają się, żeby jeszcze przez moment to utrzymywać i tak dalej. No i wchodzą na minus. 98%. 2% to są ci, którym udało się albo mieli właściwy termostat finansowy. Natomiast paradoks polega na tym, że jak masz termostat finansowy ustawiony na sensowne pieniądze, to za bardzo nie widzisz sensu w graniu na loterii, bo wtedy stwierdzasz, no w sumie trochę bez sensu, tak? Po co mieć jedną 100-milionową szansę na sukces, jak mogę się ogarnąć i go zrobić samemu? Tak nie trzyma się to kupy. Więc termostat finansowy to jest coś, jak się to w pełni zrozumie, a jeszcze jak się tego doświadczy, to jest dopiero coś. Mówi się, że najtrudniej się spada z wysokiego konia, czyli jak już się przyzwyczaisz do jakiegoś poziomu życia i tak dalej, ale z drugiej strony to też nie jest głupie, tak? To jest ta rozkmina odwieczna, bardzo trudna, na którą ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi, typu ile dawać dzieciom, jak się ma pieniądze, tak, jak się buduje majątek, ile z tego powinny dostawać dzieci, czy powinny startować z zera, nic im nie dać, wszystko sobie ogarnijcie, czy może jednak coś zostawić po sobie i tak dalej. Trudny temat, który ma wiele wniosków i z punktów widzenia, może się nim kiedyś zajmiemy w tym programie. Natomiast faktem jest, że i to na przykład mówi Phil Konieczny, on powiedział to w Ekspercie w Bentleyu przecież, że i nie tylko, że przez to, że on widział pieniądze w domu, mimo że był bananową młodzieżą, rozpieszczony, a mimo to radzi sobie nieźle w życiu i nie uważa, że wszystko mu się należy, to bo on powiedział, że przez to, że widział w domu hajs, tak, że chciał auto, to dostał auto i tak dalej, widział, dla niego to było normalne, to dzisiaj nie jest w stanie zaakceptować innej rzeczywistości, że nagle co? Że nagle nie będzie mieć na auto? Że nagle nie będzie mieć na wczasy? Że to jest nie do przyjęcia. I dlatego też on był zmotywowany, żeby przez lata cisnąć, inwestować w kryptowaluty i tak dalej, żeby taki stan utrzymać. Ponieważ to jest jego termostat finansowy. Więc tak to w praktyce działa. Zatem Harv mówi, kasa to jest rezultat. Bogactwo to jest rezultat. Zdrowie to jest rezultat. Choroba to jest rezultat. Waga, nadwaga lub zdrowa waga, to jest rezultat. Żyjemy w świecie przyczyny i skutku, ale często mylimy jedno z drugim, tak? Czyli myślimy, że bogactwo to jest jakaś przyczyna, tak? Czyli będę bogaty, to będę szczęśliwy, to będę człowiekiem sukcesu. A Harv mówi, nie, hola, hola, odwrotnie. Będziesz człowiekiem sukcesu, to może wtedy zostaniesz też bogaty. Rozumiesz to? Będziesz człowiekiem zdrowia, to może to zdrowie zachowasz. I tyle. I on mówi w drugą stronę, zobacz, jakie to jest nielogiczne, tak? Jak ludzie mówią właśnie, że jak zarobię milion, no to wtedy będę ogarnięty, będę człowiekiem sukcesu, będę mieć czas dla bliskich i tak dalej. Wtedy będę szczęśliwy, bo będę już bogaty i tak dalej. On mówi, że to jest tak samo, jakby powiedzieć, że jak już zrzucę parę kilo, to wtedy się zmotywuję i zacznę ćwiczyć i dbać o dietę. No to chyba tak nie działa. Niestety. Albo stety, no nie wiem. W każdym razie, prosty rachunek. Myśli wpływają na emocje, tak? Czyli myślisz, świat jest niebezpieczny, za duże ryzyko, żeby otwierać coś swojego, za duży ZUS i tak dalej, podatki straszne, a Polska to jest ciężki kraj do biznesu, a w ogóle to, a tamto. Czyli myśli wpływają na emocje, tak? Człowiek, który tak myśli, ma złe emocje, a emocje wpływają na działania. Czyli ktoś się tak czuje i przez to, że się tak czuje, no to na przykład podejmuje inne działanie. Mówi, a dobra, lepiej bezpieczną pracę sobie poszukać, zamiast się pchać gdzieś tam przed szereg i wymyślać. Czyli widzisz, emocja wpłynęła na działanie. Myśl wpłynęła na emocje, emocja na działanie, a działanie wpływa na rezultaty. To jest prosty rachunek czteroetapowy. Myśl, emocja, działanie, rezultat. A teraz ktoś inny, tak? Ciśniemy, działamy, bo chcę mieć hajsy. Chcę mieć hajsy, chcę mieć wolność finansową, chcę nie musieć pracować, nie wiem, po 160 albo 240 w miesiącu. Chcę po prostu lepiej żyć. No to ciśniemy. I takie ma myśli ten człowiek. To jakie to generuje emocje? Emocje, dobra, obojętnie jakie będą problemy, to sobie poradzimy, bo po to tutaj jesteśmy w ogóle na tej planecie, żeby dostawać w pysk problemami i sobie z nimi radzić i dać im jeszcze bardziej w pysk. Tyle. No i to prowokuje inną akcję, tak? Ten człowiek myśli inaczej, czuje się inaczej, więc działa inaczej. A to prowokuje inny rezultat. I tak to działa. Więc bez smęcenia, że ten bogaty, bo ukradł, a ja biedny, bo nie ukradłem, tylko ten bogaty, bo ogarnia bogactwo, a ty biedny, bo nie ogarniasz bogactwa. No i to tyle. Tutaj oczywiście disclaimer bardzo ważny, że to nie jest tak, że Harv w książce albo że my w tym programie sugerujemy, że nie wiem, bogaty to lepszy, a biedny to gorszy. No nie. Po prostu bogaty to bogaty, a biedny to biedny i to się tylko różni stanem portfela. No i już. Natomiast jeżeli uważasz, że lepiej być bogatym, no to po to o tym dzisiaj mówimy. Natomiast nie mieszajmy w to jakiejś tam moralności, duchowości, pierdół, które z tym nie mają związku, ale o tym jeszcze będziemy mówić. W związku z czym złe myśli, które wpływają na złe emocje, czyli złe akcje, czyli złe rezultaty, one się wzięły z programowania werbalnego, tak? Czyli że słyszeliśmy, że bogaci to ukradli, że bogaci to sraci. Z modelowania również, czyli modelowanie to polegało na tym, że i polega na tym, że ty obserwujesz ludzi w otoczeniu i robisz to samo, co oni podświadomie. Czyli jeżeli nie miałeś rodziców, którzy uczyli się inteligencji finansowej, no a w tamtych czasach to nie było w ogóle takiej wiedzy, więc trudno, żeby się mogli uczyć. No to też modelowałeś to, tak? Jedni mieli oczywiście bardziej oszczędnych rodziców, to dzisiaj są prawdopodobnie bardziej oszczędni, inni mieli bardziej takich wydających na byle co, no to tacy też prawdopodobnie są dzisiaj i tak dalej. Stąd się wzięły te sposoby twoje myślenia o bogactwie. Ale spokojnie. Zamiast dzwonić teraz do rodziców z pyskiem, że wy rodzice źle mnie, daliście mi zły przykład finansowy, przez was bieda, to jest podejście ofiary, tak się nie robi. Podejście zwycięzcy, czy kogo tam, bogacza, to jest podejście na zasadzie obojętnie, co mi się przydarzyło, no to teraz startujemy z tego i uczymy się, tak? Zamiast płakać, wyobrażasz to sobie, że wpada jakiś Robert Kubica czy Lewis Hamilton na tor Formuły 1 i zaczyna płakać, bo nie dostał pole position. Chciałem startować z pierwszego, a startuję z czwartego. Ja pierniczę, życie nie ma sensu, poddaję się, nie jadę nawet, szkoda palić gumy. Nie, nieważne, czy startujesz z pierwszego, czwartego czy ósmego, ciśniemy czysta na godzinę i jedziemy z tym koksem, tak? Tak to działa. Dobra, pierwsza różnica z 17 między bogatymi a biednymi. Bogaci myślą, ja tworzę swoje życie, a biedni myślą, że życie mi się przydarza. Jest coś takiego w psychologii, co się nazywa locus of control, czyli umiejscowienie kontroli. I teraz są trzy grupy ludzi, powiedzmy sobie, upraszczając oczywiście trochę, bo to wiadomo, skomplikowana psychologia, jak bierzemy ją na warsztat, trzeba ją trochę uprościć, więc są ludzie typu oszołomy, którzy mają locus of control na 10 na 10 w skali wewnętrznej, tak? Czyli oni mają umiejscowienie kontroli, 100% zależy od nich. To są te oszołomy, którzy chodzą na lewo i prawo, gadają o prawie przyciągania. Wszystko zależy ode mnie, bo przecież jeżeli każdy atom składa się w 99,99% z energii, a moje emocje to też energia, to ja ruszam tą energią i ta energia wpływa na inną energię i w związku z tym ja wszystko przyciągam i tak dalej, tylko nie wiem, czemu żaden z tych kozaków jeszcze nie osiągnął 300 lat życia. Przecież steruj tą energią, ziomuś. No zrób tak, żebyś żył 300 lat. No hello. Przesuń planetę. Albo górę chociaż przesuń. No to już wtedy, no ale nie, bo to. Spokojnie. Więc jak ktoś wierzy, że wszystko na świecie zależy od niego, no to jest po prostu albo narcyzem, oszołomem, albo jakimś psychopatą, tak? To nie jest zdrowe podejście. Natomiast to jest rzadki problem. Powiedzmy sobie szczerze, to jest rzadki problem, że ktoś uważa, że nawet pogodę zmieni. Dużo częstszy jest problem, że na tej skali ludzie nie mają zdrowego podejścia. Zdrowe podejście to jest 8 na 10, czyli że większość rzeczy w moim życiu zależy ode mnie. No jest te 2 na 10, tak? Czyli właśnie pogoda, jakieś tam choroby, status powietrza na zewnątrz, wojny, no jest trochę tych rzeczy, tak, które choćbym skisł, to ich nie zmienię, więc trzeba się do nich będzie dostosowywać tak czy siak. Natomiast mając 8 na 10, to rozumiem, że mogę się do nich dostosować, że znajdę zawsze sposób. Natomiast ludzie biedni mają mniej na tej skali, na przykład 2 na 10. Im się życie przydarza. Oni mają zewnętrzne poczucie kontroli, tak? Czyli że to życie się dzieje. Czyli nie, że ja mało zarabiam, bo sobie wybrałem taką pracę, w której jestem. Bo poszedłem na takie studia, bo wybrałem filozofię. Życie jest niesprawiedliwe, bo filozofa nie chcą w zakładzie pracy. Nie życie jest niesprawiedliwe, tylko kto ci kazał, co ty jesteś z Korei Północnej? Przyszedł Kim Jong-un, pistolet do głowy i powiedział, albo idziesz na takie studia, albo się pałuj. Życie jest podłe, bo ja jestem nauczycielem. Chodzę do tej szkoły, nerwy sobie wypruwam, a te niewdzięczne dzieci klną, nie uczą się i na koniec jeszcze wypłata taka, że żygać się chce. To jest wszystko prawda. To są fakty, tak? Ale ja się pytam, czy ktoś się zmusił, ktoś się przywiązał do samochodu i zawiózł cię na studia pedagogiczne, żeby został nauczycielem? Ja się oczywiście zgadzam, że to jest w ogóle nie fair, tak? Że nauczyciele zarabiają tak mało, że są tak nieszanowani, kiedy mają jeden z najbardziej odpowiedzialnych zawodów w ogóle na świecie. To jest nie fair, ale w dalszym ciągu pytam, czy to jest tajna wiedza, czy to są tajne informacje, że nagle człowiek mówi, ja pierniczę, to naprawdę nauczyciele zarabiają tak mało? Po 5 lat studiuję pedagogikę i nagle odkrycie. To naprawdę nauczyciele pracują z wrednymi dziećmi? Niemożliwe. Ktoś to przede mną ukrył. To był jakiś sekret. No nie, to nie są nic sekrety. Nie ma tu żadnych sekretów. To wszystko są jasne wiadomości. Czy to jest sprawiedliwe, czy nie, że piłkarz dostaje 1 000 000, a nauczyciel 3 000? Czy to jest sprawiedliwe? No chyba nie do końca. Natomiast tak działa świat i nie jest to sekret. Nie jest to sekret. Jakby to był sekret, to trochę lipa. Natomiast to nie jest sekret. Czyli my o tym wiemy. W momencie podejmowania naszych decyzji my wiemy, gdzie są pieniądze, gdzie ich nie ma, to nie jest wiedza tajemna. A nawet jak coś tam jest trochę tajemne, bo nie ma tego w szkole, no to wchodzisz na taki kanał jak ten i tu ci wszystko powiedzą krok po kroku. Także, no więc właśnie, pytanie brzmi, czy ty jesteś twórcą swojego życia, czy ofiarą, tak? Czyli, czy ty chorujesz, bo miałeś i masz pewne nawyki nie finansowe, tylko zdrowotne, tak? Ćwiczeniowe, dietetyczne i tak dalej? Czy chorujesz, bo świat jest podły i przydarzyła ci się choroba? Oczywiście, znowu, 8 na 10 to jest zdrowe podejście, bo 2 na 10 to są naprawdę rzeczy, które nie zależą od nas. No ktoś się urodził genetycznie z jakąś chorobą, no i wiadomo, no nie przeskoczy. No, albo ktoś nie ma ręki, no to nie ma jej, no nie urośnie mu. Chociaż pewnie na szkoleniu z prawa przyciągania by mu powiedzieli, że przyciągaj odpowiednio, to może wyrośnie. No ale chyba nie do końca. Więc jasne, są rzeczy, których nie przeskoczymy, tak? Obojętnie, co ja będę robić, jak zdrowo się odżywiać, ile ćwiczyć, to w którymś momencie życie powie pas, tak? Tego gościa trzeba już wyeliminować z tej planety. No i mnie wyeliminują, no co zrobić? Genialny cytat. On nie dotyczy pieniędzy, ale wczoraj w nocy go przeczytałem w Małej Knidze Stoicyzmu, bo czytam po czesku. Genialne. Epiktet to powiedział 1000 lat temu. Niesamowite. Kiedy przytulasz swoją żonę lub swoje dziecko, powiedz sobie w głowie, przytulam śmiertelnika. Jeden cytat, który tak ryje banie, jak się nad tym człowiek zastanowi i jak zacznie to robić, że wow, o kurde, grubo. Grubo, ale to dodaje nam trzeźwości, tak? Więc teraz, biedni narzekają, ciągle odgrywają ofiarę, tak? Że właśnie złe korporacje spowodowały, że nie mogę być bogaty. Rządy są podłe, systemy podatkowe drastyczne. To wszystko oczywiście obiektywnie jest prawda, tak? Czyli polska ustawa o VAT-cie jest tak dramatyczna, że nikt jej nie rozumie. To prawda. Czasem kontrola przychodzi, dowala karą za nic. ZUS, mały ZUS, 900 zł? Fajnie mi mały. I tak dalej. Korporacje, czy one oszukują ludzi, kradną, manipulują? Oczywiście, że tak. Czy politycy to chamy, złodzieje, gnojki? Oczywiście, że tak. Obiektywna rzeczywistość. A mimo to, w tej całej obiektywnej rzeczywistości ktoś zaczynał 3 lata temu biznes i dziś jest bogaty. Da. I dziś ktoś zaczyna i za 3 lata będzie bogaty. Czyli się da. A ktoś inny mówi, że się właśnie przez to nie da. A ktoś inny mówi, że może nie dzięki temu się da, ale mimo to się da, tak? Czyli mimo problemów, wyzwań, nieraz bardzo dużych, nieraz strasznie trudnych, tak? Bo ktoś ma jakieś długi i tak dalej. Ale jednak ktoś, kto nie jest ofiarą, mówi, dobra, jedziemy z tym koksem, robimy, działamy, ogarniemy to. No tak czy inaczej, jeszcze może nie wiem jak, ale znajdę sposób. A ofiara mówi, ojej, och, ach, niesprawiedliwy świat, ale mi się przydarzyło. Co ci się przydarzyło? Spokój się. Więc, po czym poznać, że jesteś ofiarą? A warto poznać, bo jeżeli jesteś, no to spokojnie, to możesz to zmienić. No przecież na tym to polega, tak? Mało tego, każdy czasem w niektórych dziedzinach bywa ofiarą, tak? Ktoś ma gorszy dzień, jak się nie wyśpię, to mi się ofiara włącza, tak? Nie wyspałem się, a muszę ci nagrywać odcinek, a mi się nie chce. Co muszę? Co muszę? No muszę, bo co czwartek, co tydzień i tak dalej. A kto tą firmę tak zorganizował, żeby co czwartek był odcinek? No ja! No więc właśnie, to spokojnie, każdemu się zdarza. Natomiast chodzi o to, żeby jednak rzadziej być ofiarą, niż nią nie być, tak? Więc po czym poznać, że włącza ci się ofiara? Syndromy ofiary. Po pierwsze, obwinianie. Tak? Czyli, no ja nie mam kasy, bo oni. Bo rząd, bo korporacje, bo miałem słabe studia, albo bo rodzice mnie źle nauczyli. Czyli oni. Winni, są winni jacyś. Druga rzecz, usprawiedliwianie. Czyli, no nie mam kasy, no ale pieniądze nie są najważniejsze. Liczy się dusza i bycie dobrym człowiekiem. Bzdury, co to ma piernik do wiatraka, opowiadasz jakieś farmazony. Co to w ogóle ma jedno z drugim wspólnego? Ale dobra teoria. Nie umiem zarobić, to sobie powiem, że pieniądze nie są najważniejsze, już jestem usprawiedliwiony. Oczywiście, dla kogoś mogą w ogóle być nieważne i to jest jak najbardziej w porządku. Ale większość ludzi, którzy mówią, że pieniądze nie są najważniejsze, to są ci, którzy nie umieją rozkminić, jak je zarobić i tyle. A chcieliby, jakbyś im powiedział, no to dobra, mam dla ciebie walizkę z milionem. Bierzesz? No pewnie nie, bo pieniądze nie są najważniejsze. O, nie, dobra, jednak no to bym zrobił wyjątek, jakoś bym wziął ten milion. Więc usprawiedliwianie, dodawanie ideologii, teorii, tak, żeby tylko się wytłumaczyć. Czyli no jestem gruby nie dlatego, że się obżerałem i tak dalej, że nie umiem pohamować swoich tutaj rządz, co nie jest oczywiście łatwe, więc to nie mówię, że to są proste rzeczy, bo życie łatwe nie jest. Natomiast no jestem gruby, bo nie dlatego, tylko dlatego, że trzeba mieć coś od życia, trzeba mieć trochę przyjemności. Mam stresującą pracę. Kto ją wybrał, tą stresującą pracę? A kto wybiera, w jaki sposób ty się odstresujesz? Czy będziesz tańczyć zumbę, czy żreć batony? Kto to wybiera? Ty czy Franek? I trzeci syndrom po obwinianiu i usprawiedliwianiu to jest narzekanie. Czyli ogólne zmęczenie. A to nie, a to złe, a to ciężkie życie, a to pogoda nie taka, a to. Od takich ludzi trzeba się trzymać z daleka. Nawet jeżeli ty jesteś takim człowiekiem, to trzymaj się od tego siebie z daleka i spędź czas ze swoim pozytywnym ja. Bo każdy z nas ma przecież całe spektrum różnych tam, tak jakby podosobowości, tak? Czasem smęcimy, czasem jesteśmy fajni, czasem jesteśmy pozytywni, czasem jesteśmy bardziej ekstrawertyczni, czasem mniej i tak dalej. Wybierz sobie te części samego siebie, z którą fajnie ci będzie spędzać czas. Jeżeli jesteś ofiarą, to po pierwsze dieta niskoinformacyjna. Nie czytaj dzienników, wiadomości, nie dowiaduj się o wojnach, kryzysach, to wszystko masz gdzieś, tak? To, co jest ważne, to co w twoim życiu możesz zrobić. Rób pozytywne rzeczy. Ja na przykład przeczytałem 1,5 tomu Gry o Tron, po czesku akurat, Hra o Truny, i stwierdziłem, to mi nie służy. To mi nie służy. Jak przeczytałem, stwierdziłem, ja wiem, to jest spektakularna książka, a książka jest na pewno lepsza niż serial. W serialu to wytrzymałem jeden odcinek. Więc książka rewelacyjnie napisana, ciekawa i tak dalej. Natomiast stwierdziłem, to mi po prostu nie służy. Czytam sobie scenę i tam pole walki, już dużo trupów leży, już się bitwa skończyła, no i czterech wielkich gości w całych z krwi i tak dalej, spoconych po 3-godzinnej walce, śmierdzących, którzy każdy pozabijał kilkudziesięciu wrogów, bierze z wioski przeciwnika jakąś 13-letnią dziewczynę i na tysiącach zwłok zaczynają gwałcić. Ja mówię, nie, jak ja to czytam, to ja się po prostu czuję beznadziejnie, tak? To ja miałem czytać dla przyjemności, a czy to nie było przyjemne. Oj nie, przeczytałem tą scenę i mówię, nie, odstawiam to. Odstawiam to i więcej tego nie czytam, bo to mi po prostu mentalnie nie służy. To przecież ja żyję po to, żeby być szczęśliwym człowiekiem, a nie nieszczęśliwym, ale takim, co zaliczył wszystkie tomy Gry o Tron. Ja mam to gdzieś. Wolę czytać pozytywne rzeczy. Takie, które dodają mi pozytywnych emocji, radości, satysfakcji. Tak samo jak będzie jakiś film, serial, to już wolę obejrzeć, co ostatnio scenę oglądałem Avengersów. Tam obojętnie, co się dzieje, Avengersi potem wygrywają. Po prostu nawet jak pół ziemi spłonie najpierw, to potem jakoś tak odbudują i dalej jest super i Avengers Assemble. I to jakieś takie jest pozytywne, fajne, to ja wolę tak. I ktoś by powiedział, to jest ignorancja, ignorujesz złą część świata, złe wiadomości, nie wiesz co się na świecie, a co mnie to obchodzi? I tak wystarczająco dużo wiem, a jak jutro będzie wojna, to i tak się dowiem. Nie ma bata, żebym się nie dowiedział. W związku z tym, a jak wyjdzie nowa pandemia, to też się dowiem. Nie ma opcji, żeby mnie ta wiedza ominęła, więc dieta niskoinformacyjna to jest klucz, żeby przestać być ofiarą. I to taka ekstremalna, ekstremalna. Tak? Tak jak w diecie klasycznej. Lepiej czasem sobie zjeść pizzę i batonika, jasne, bo to nawet dobrze przećwiczyć układ immunologiczny, niż być idealny, bezbłędny. Tak w diecie niskoinformacyjnej każdy wyjątek działa na twoją niekorzyść. Więc syndromy ofiary, jeśli widzisz u siebie obwinianie innych, usprawiedliwianie siebie, że tobie coś tam nie idzie, bo... No i ogólne smęcenie, wywal to. I tak samo, jak masz wokół siebie takich ludzi, to warto nad nimi popracować, jeśli jest to twoja rodzina, porozmawiać, podyskutować, daj im ten odcinek i tak dalej. Albo jeśli to nie jest rodzina, to być może część z tych znajomości i tak będzie trzeba uciąć. To każdy przedsiębiorca ci powie, że na drodze do sukcesu stracił paru znajomych, ale nie stracił na zasadzie jakiejś takiej brutalnej, tylko po prostu ucięły się niektóre znajomości zupełnie naturalnie, bo w którymś momencie nie było o czym mówić, tak? Jeżeli masz, jesteś człowiekiem, który ma ciągle rozwiązanie na każdy problem, a spotykasz człowieka, który ma problem na każde rozwiązanie, to wy się nie dogadacie, tak? To się nie da nawet spędzać razem czasu, jest to nieprzyjemne, bolesne i potem on powie, może pójdziemy na piwo, a ty powiesz, to dam ci znać, to się zgadamy i jakoś to tak naturalnie się kasuje, więc to jest normalna rzecz. I teraz do każdej z tych 17 różnic między bogatymi a biednymi Harv Eker nam daje jakąś konkretną akcję, rzecz do zrobienia, a jak nie on, to ja dodaję od siebie po to, żeby te rzeczy ćwiczyć, tak? Żeby nie tylko pitolić sobie teoretycznie, tylko żeby coś móc robić. W związku z czym ćwiczenie do tego jest takie. Jeżeli zauważysz u siebie choćby jeden z tych trzech syndromów ofiary, czyli obwinianie innych, usprawiedliwianie siebie lub narzekanie, przystaw sobie mentalny, znaczy nieprawdziwy, tylko taki z palców, pistolet do głowy i powiedz sobie, ja teraz się zabijam, bo w zasadzie to tak jest. W zasadzie to tak jest. Jak stajesz się ofiarą, to ty trochę tak siebie zabijasz, tak? Bo kastrujesz swoje możliwości zarabiania pieniędzy, dbania o zdrowie, dbania o relacje i tak dalej, no bo stwierdzasz, to nie zależy ode mnie, życie jest ciężkie. Pistolecik i sru. To co? Czemu ja się zabijam? Po to, żeby sobie tak jakby zakotwiczyć w głowie, że dobra, to bycie ofiarą grozi śmiercią, tak? Więc proste ćwiczenie, psychologiczne takie, a jednak działa. Druga różnica. Bogaci grają o pieniądze tak, żeby wygrywać. Biedni tak, żeby nie przegrać. Po czym poznajesz biednego? No, ja bym tak chciał zarobić, żeby wystarczyło na rachunki. Co? Czyli co? Chcesz mi powiedzieć, że ty jesteś gotowy pracować 160 albo 240 godzin w miesiącu, nieraz ciężko, nieraz u boku beznadziejnego szefa albo prowadząc jakąś firmę ze stresującymi czasem klientami może i tak dalej? Harować, męczyć się, wstawać czasem o 6 rano, jak ci się nie chce, bieżyć w śniegu, czasem w zimą iść do pracy, jak jest ciemno i wracać też, jak jest ciemno. Po to, żeby zapłacić Tauronowi za prąd? To cię naprawdę tak motywuje, że wow! Jak sobie myślę, że na koniec miesiąca wyklikam rachunek dla Orange'a za internet. Normalnie tak mi się ciepło na serduszku robi. Ja pierniczę, chłopaki, działamy! Działamy! Orange czeka na nasze 69,99! Yeah, baby! No ja nie wiem. Ja nie wiem, ale to chyba jest słabe. I to jest podejście, taką mam brutalną może tutaj analogię, ale mam wrażenie, że to jest podejście polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Że oni jak grają w swoich klubach, to oni grają, żeby wygrać, tak? Lewandowski gra w Barcelonie, no to widać, że oni wychodzą tam po to, żeby skopać dupę przeciwnikowi. Powiedzmy sobie wprost. Natomiast mam wrażenie, że polska kadra jak wychodzi, to oni tak, kurde, 0-0 to by było coś dzisiaj. To jest takie trochę podejście. Tak to wygląda. Oczywiście nie obrażając nikogo, no ale czasem to tak niestety sprawia takie wrażenie. Oczywiście wiadomo, patrząc na telewizję, to sobie każdy może oceniać i każdy wtedy jest mistrzem. Natomiast no, nie możemy tak podchodzić do życia. Tak? Gramy na remis. Gramy na remis. Czyli co? Żeby nie dostać raka, czy może żeby mieć pełnię energii, żeby wstawać rano z takim powerem, żeby ci się wręcz chciało żyć? Co jest lepsze? Zwycięstwo czy remis? zrobić coś takiego, że wystarczy nie tylko na rachunki, ale jeszcze ci wystarczy na to, żeby zawsze wyremontować dom, jak cię najdzie potrzeba albo chęć, żeby zawsze były pieniądze, jakby ktoś zachorował, to żeby sfinansować drogich lekarzy prywatnych, bo przecież nie mamy państwowej służby zdrowia w tym kraju praktycznie wcale, więc no to właśnie, gramy na remis, żeby mieć wszystko, żeby ogarnąć, żeby mieć zapas, żeby mieć rachunki opłacone, ale nie tylko, żeby mieć może fajne auto, jeśli cię to kręci, a jak nie, to fajne mieszkanie, a jak nie, to coś innego, fajne wczasy. Nie idźmy na remis. No, żeby czasem po tych paru miesiącach ciężkiej pracy mieć weekend w Zakopanem. Jasne, jeśli to jest twoje marzenie i kochasz Zakopane i to jest to, co cię kręci naprawdę, idź. Działaj, ale uważam, że większość ludzi po prostu sama się hamuje, bo grają tak, żeby nie przegrać. Jest takie coachingowe powiedzenie, ale ono wcale nie jest głupie. Gdy celujesz w księżyc, to w najgorszym wypadku dolecisz w gwiazdy. I trochę tak jest, tak, że jak analizuję swoje cele z przeszłości, mam wypisane zawsze, to prawie nigdy nie udaje mi się osiągnąć tego ostatecznego celu, ale tak zawsze z 80% jego. Jak wymyślę sobie, ile będę zarabiać, praktycznie nigdy mi się nie udaje niestety tej kwoty osiągnąć, ale zawsze do 80% to dochodzę. Tak samo jak wymyślam jakieś postępy w firmach, tak, że do tego momentu zrobimy to i to, to też zazwyczaj nie wszystkie deadline'y siadają, ale 80% siada. A jak my będziemy w związku z tym celować niżej, no to też 80% tego się uda. Tylko że tego czegoś niższego, tak? W związku z czym warto grać tak, żeby wygrać, żeby to było motywujące. Zadanie takie. Zapisz, ile chcesz zarabiać, czyli przychód miesięczny i jaki mieć majątek, ale tak bez zaniżania. Tak graj, żeby wygrać. Złotą, magiczną różdżkę sobie weź, wyobraź sobie, że wszystko jest możliwe, tak? Bo wiadomo, jeszcze jest kwestia samooceny, tego, co ktoś myśli o świecie, tak? Że 10 tysięcy miesięcznie to by było nierealne. No to nieważne. Magiczną różdżkę pożyczamy od kolegi Harry'ego Pottera i piszemy. Piszemy to, co byś naprawdę chciał. Nie to, co uważasz za możliwe, tylko to, co byś chciał, żeby mieć fajne życie, żeby było zwycięstwo, a nie remis. Tak? Ile chcesz zarabiać miesięcznie i jaki mieć majątek? To są dwie różne rzeczy, tak? Bo dochód miesięczny to jest to, co miesiąc pada, a majątek to jest to, ile zaoszczędzonych pieniędzy, może kasy w nieruchomościach, albo w złocie, albo w bitcoinie i tak dalej. To są dwie różne rzeczy, dlatego obie trzeba brać pod uwagę, do czego jeszcze wrócimy. Zapisz to na kartce, możesz nawet teraz, przerywając ten odcinek, i zaraz jedziemy dalej. Trzecia różnica. Bogaci kupują książki wydawnictwa Ekspertia, a biedni nie. Nie, dobra, tego Harfeker nie mówił, ale polecam ci. Polecam ci 48-godzinna doba. Moja książka o zarządzaniu czasem, masz tam ponad 100 technik. Trzecia różnica. Bogaci są zdeterminowani, żeby być bogaci, a biedni chcą być bogaci. No bo ktoś mógłby powiedzieć, jak to jest? Zapytasz 100 osób, czy chcesz być bogaty? Chciałbyś mieć milion? No tak. To czemu z tych 100 osób maksymalnie jedna będzie ten milion kiedyś miała? Jak to jest? A no właśnie, bo chcieć, a naprawdę cisnąć i myśleć tak, że to jest konieczność, to są dwie różne rzeczy. Bardzo różne. Tak? Czyli większość ludzi ma tak, że chcą być bogaci na zasadzie, no jakbyś im dał milion, to przygarną. Ale tego się tak nie robi. Tak? Hajsy się robi tak, że się przez jakiś czas czegoś rezygnuje, zapiernicza się po 16 na dobę. Mówiliśmy o tym w odcinku o polskich milionerach i ich nawykach, że przez parę lat się pracuje po 16, 17, zazwyczaj też w weekendy i tak dalej, aż do momentu, kiedy to zaczyna działać. I to w sumie bez pewności sukcesu, ale z dużym prawdopodobieństwem. Ciśnie się, człowiek się edukuje, człowiek rozwiązuje ciągle problemy, nieraz myśli, że to wszystko nie ma sensu i warto to rzucić w cholerę i wyjechać w Bieszczady, ale potem kolejnego dnia znowu ciśnie i znowu robi, wychodząc ciągle ze strefy komfortu, ciągle paląc buraka, robiąc kolejne trudne, stresujące rzeczy, idąc. Tak się to robi. I nagle by się okazało, że większość ludzi jednak nie chce być bogaty, jeśli tak postawimy definicję. No bo co, on chce być bogaty, ale nie rzuci roboty i nie otworzy firmy, no bo się boi. No to hola, to chce być bogaty, czy nie chce być bogaty? To nie ma, że co? No to jak się boisz i nie działasz przez to, no to znaczy, że nie chcesz, tak? I tyle. Przykładowo, czy chciałbyś, żeby twoje dziecko przeżyło pożar? Pewnie chciałbyś. Jakbyś nie chciał, no to popracujcie nad relacjami, bo coś jest nie tak. No w każdym razie chciałbyś. No i co? Czyli gdyby był pożar w moim domu, ja bym wiedziałbym, że tam jest moje dziecko, co ja bym zrobił? No wkroczyłbym tam. Czy bym się bał? Jak cholera. Po drodze bałbym się nie tylko o swoje dziecko, ale też czy ja w ogóle sam przeżyję, czy się uduszę, czy się spalę. No i co? Ale i tak bym się nie wahał. A nawet jakbym się wahał, to byłby to ułamek sekundy, a potem bym wbiegł tam i mam nadzieję, żebym wybiegł potem też. No i trudno. Dlaczego? Bo naprawdę chciałbym ocalić swoje dziecko, a nie, że chcę ocalić swoje dziecko. Halo, straż pożarna, dziecko mi się pali, możecie przyjechać, bo wiecie, no nie chciałbym się pobrudzić. To brzmi absurdalnie, nie? To jest głupie, ale do bogactwa tak właśnie ludzie podchodzą. No dajcie pieniądze, to ogarnę. To nie, no to się zapiernicza, szuka się sposobów, szkoli się, edukuje i tak dalej. Rozwiązuje się problemy, skacze się przez kolejne kłody, których nie braknie nigdy i tak dalej. I potem może hajsy się znajdą. Tak to działa, więc bogaci są zdeterminowani. Oni muszą być bogaci, tak? A biedni pitolą, deklarują. O, ja bym tam chciał. Głupoty. Także ciekawe zdanie, które mówi Harv Eker, to jest, że bogactwo nie przybywa dlatego, że jest chciane. Tak? Dzień dobry, jestem milion dolarów. Ktoś wzywał? Ktoś chciał? To tak nie działa. Bogactwo się zapiernicza, żeby przyszło. Tak? Trzeba je wręcz wydrzeć z liną, przyciągnąć. A ono nie chce na początku. No i właśnie. Zadanie jest takie. Zapisz na kartce, dlaczego bogactwo, cokolwiek to jest dla ciebie, tak? To już zdefiniowaliśmy w poprzednim kroku. Dlaczego to jest dla ciebie ważne? Wypisz jak najwięcej realnych powodów. Nie głupot, tylko naprawdę. Dlaczego warto dla ciebie mieć dobre pieniądze? Na przykład, żeby mieć wolność czasową, żeby więcej czasu, po jakimś czasie oczywiście, spędzać ze swoją rodziną i dziećmi, żeby móc jechać na wycieczkę w środku tygodnia, żeby móc swoim dzieciom dać przykład, że lepiej mieć więcej pieniędzy niż klepać biedę, żeby móc w razie, gdyby ktoś z rodziny zachorował, to sfinansować mu leczenie, naprawdę dobre leczenie w najlepszej klinice na świecie i tak dalej, żeby na przykład pomagać ludziom, którzy tego potrzebują, tak? Bo to się robi pieniędzmi, a nie dobrą wolą i to, tym, że ty będziesz płakać nad dziećmi z Rwandy, to niczego na świecie nie zmienisz, tak? To trzeba im dać hajsy i coś zorganizować i pomóc realnie. Więc tych powodów, każdy oczywiście ma swoje, każdy jest inny, natomiast wypisz je na kartce, nie w głowie, nie mentalnie, tylko na kartce po to, żeby sobie uświadomić, czy to naprawdę jest dla ciebie ważne. Jeśli uznasz, że nie chrzanić to, wszystko mam to gdzieś i tak dalej, jedźmy z prądem i tak jest okej, w porządku. To przecież nie chodzi o to, że to jest jedyna słuszna droga, tak, droga dużych pieniędzy. Chodzi tylko o to, że dużo osób chciałoby, ale nie wiedziało jak, więc tu masz jak, tak? To jest jeden z pierwszych kroków. Wejdź w kartkę, możesz zatrzymać to nagranie, wypisz, zrób. Tylko znowu właśnie, to jest tu różnica w praktyce, tak? Czyli biedny powie, no ja to zrobię później, ja nie mam czasu, jakieś ćwiczenia, to tam, to już za bardzo pod coaching podchodzi, nie wiadomo co. A bogaty powie, dobra, jak oni mówią, że to działa, a Harv Eker jakby nie było, jest multimilionerem, ogarem, człowiekiem, który ma dziesiątki, jak nie setki milionów, no to chyba ogarnia trochę, nie? No to jak mówią, że tak trzeba, to tak robię. To robię ćwiczenie. No i już. Idziemy dalej. Różnica czwarta. Bogaci myślą na dużą skalę, biedni na małą. To jest trochę powiązane z graniem na zwycięstwo, a z graniem na remis. Natomiast zostaniesz ogólnie wynagrodzony proporcjonalnie do wartości, którą wniesiesz w rynek. Tak? Czyli otwierasz firmę i teraz... Ja ostatnio miałem mały sklepik, z czym on to był? To był mały sklepik w mieście 100-tysięcznym, wiem, kurczaki, czyli taki street food, tak? Małe miasto, znaczy małe, 100-tysięczne. I akurat miałem tam jedną sprawę do załatwienia, przejeżdżam, no i idę. Ulica nie główna, tylko jakaś poboczna, brzydka dosyć. Nie chcę mówić, bo może ktoś z was tam mieszka, a ja tu wyzywam tę ulicę. Więc brzydka ulica w średnim mieście i tam ktoś otworzył knajpkę z kurczakami na wynos. Małą knajpę tam parę metrów na parę metrów. I teraz moja pierwsza myśl nie była wegańska myśl, że kurczaki, fe. Nie, no, nie chcę tam, robią co chcą. Natomiast moja pierwsza myśl to była myśl, ja pierniczę, przecież to nie ma sensu. A wiem, że tego sklepiku czy knajpy tam nie było wcześniej, bo bywam tam czasem, więc przecież to nie ma sensu, że ktoś to tu otworzył. Ile to może zarobić? On sprzedaje tego kurczaka, jakiegoś wrapa tutaj za 19 zeta. Idzie tutaj, ja jestem jedynym człowiekiem na horyzoncie, którego widziałem w tym momencie. jeszcze weganin trafił, im się to chyba nie bardzo. Ileż to? Tu jest czynsz, tu ktoś musi siedzieć, tu ktoś musi robić, tu ktoś musi olej kupić i kurczaka ubić. Nawet mimo, że to jest pewnie tanioszka jakaś najgorsza na hormonach i antybiotykach, bo pewnie tak musi być nawet, żeby to w ogóle się spięło, ale na dłuższą metę no nie ma szans. Za rok, dwa tego miejsca tu nie będzie. To jest absurd. Prosta matematyka, Excel. Bo ktoś to wyliczył na zasadzie, no nie wiem, jak zarobić może trochę więcej niż na etacie, a to się nie uda. Niestety. I tak prawdopodobnie. I to jest myślenie na małą skalę, tak? Czyli teraz, dobra, robimy biznes, ale to sobie będziemy tak pykać. Teraz będę sprzedawać jagody przy trasie. Oczywiście, wszystko w porządku. I ja się cieszę, że ktoś sprzedaje przy trasie jagody, bo one są dobre. Natomiast skala, to nie prowadzi do bogactwa, tak? Więc bogaci myślą na dużą skalę. Oni się zastanawiają, co trzeba zrobić, żeby stworzyć taki system, który może zarabiać dużo. No już, przykład z życia, teraz z mojego biznesu. Jak my produkujemy na przykład kremy Slavia Cosmetics, naturalne, wegańskie do twarzy żeńskiej, że tak powiem, to jest krem, czyli coś, co można wyprodukować zarówno 10 sztuk, gdy marketing jest słaby, jak i 1 000 000 sztuk, kiedy będzie rewelacyjny i marka będzie turbo znana. Czyli tak naprawdę wymyślasz recepturę, robisz badania, dostajesz certyfikaty, a potem robisz marketing i skala wzrostu jest nieograniczona. Możesz dodać kolejny kraj. Tak samo ten odcinek. Kiedyś prowadziłem szkolenie na zamkniętej sali, na przykład w Katowicach, we Wrocławiu, w Warszawie, no i mogło na tej sali się pomieścić na tych większych salach 100 na przykład osób, 150 i tak dalej, no i robiłem takie szkolenia. Parę razy w miesiącu jeździłem po całej Polsce, robiłem szkolenia, dzieliłem się wiedzą, a potem stwierdziłem, dobra, no, może przyjść tu 100 osób, a w internetach może przyjść 100 tysięcy osób w tym samym czasie. Dlatego też dzisiaj, zamiast robić szkolenie na żywo, no to wolę zrobić książkę, tak? Bo ta książka, to można, jak się skończy wydruk, dodruk, to się zrobi kolejny dodruk, a potem kolejny i kolejny i zajmie mi to pół minuty, w zasadzie zero, bo tak naprawdę dzisiaj te już stany magazynowe ogarnia ktoś inny, więc ja się nawet nie dowiem, że kolejny dodruk poszedł i tak dalej, ktoś zamówi, ktoś inny przeleje fakturę, ktoś ogarnie, wszystko załatwione. Natomiast jakbym dalej robił te szkolenia w zamkniętych salkach, to dalej bym jeździł. 20 rok z rzędu. Instytut Lingwistyki. Robiliśmy kiedyś kursy. Robiłem kursy, że na tydzień się zamykaliśmy i uczyłem na przykład angielskiego, a potem uczyłem włoskiego, hiszpańskiego i tak dalej. Robiliśmy takie kursy. No i znowu, mogło być ileś osób na sali, nie przyjeżdżali z zagranicy, bo ktoś na kurs językowy nie przyjedzie z zagranicy i tak samo z północy na południe nie przyjedzie i odwrotnie, więc ilość osób była ograniczona i potem stwierdziłem, chrzanić to, robimy kursy online po to, żeby klientów mogło być nieskończona ilość. I nagle się okazało, że mamy chyba 60%, no między 40 a 60% klientów w ogóle z zagranicy, tak? Bo ktoś wyjechał do Anglii, potrzebuje angielski i tak dalej. Ktoś do Niemiec potrzebuje niemiecki, czyli strzelajmy, że połowę klientów z zagranicy wcześniej nie mogli, tak? Nie ma znaczenia, kiedy jest ten kurs, bo jest 24/7, wszystko jest dostępne, są apki działające i tak dalej, i tak dalej. To jest myślenie na dużą skalę, czyli tworzenie czegoś, co można skalować. Skalowanie to jest słowo klucz. A jeżeli ja dziś wymyślę, że będę fizjoterapeutą na godziny, to w domyśle jest na godziny, a ja godzin mam ograniczoną ilość, no to tego się nie przeskoczy. Także myślmy na dużą skalę, a skala jest tym większa, im większą wartość wniesiesz na rynek, tak? Czyli jeżeli ja wezmę na szkolenie 10 osób na salę, to wartość jest taka, że 10 osób ma lepsze życie w jakim zakresie dzięki mojemu produktowi. Ale jeżeli wniosę większą wartość na rynek, tak? Stworzę na przykład kursy językowe, i one są online, więc to jest większa wartość, bo ktoś może się w kolejce do kasy w Lidlu odpalić z naszą apką i ćwiczyć, i ćwiczyć, i ćwiczyć, a potem jak utkwi w korku, to może sobie puścić jakiś podcast z hiszpańskiego i tak dalej. To jest większa wartość dla rynku, czyli dla ludzi, więc ludzie są gotowi za nią płacić, więcej ludzi za to gotowe jest zapłacić i tyle. Większa wartość, większe zyski. Tak to działa. Także trzeba się zastanawiać nad czterema elementami. Oferta, popyt, ilość i jakość. Tak? Czyli oferta to jest to, co ty w ogóle wymyśliłeś, czyli jaki jest twój produkt. Popyt to jest, czy ludzie chcą takiego produktu. Bo jak ty będziesz wymyślać produkty typu gramofony, no to może się okazać, że popyt jest za mały, żeby się na tym zarabiało. Czyli na przykład popyt na te kurczaki w tamtym mieście, na bocznej uliczce, raczej za mały, żeby to się spięło. I nie przeskoczysz tego nijak. Natomiast później jest ilość i jakość. tak? Czyli jakość Twojego produktu to jest oczywista rzecz, że ona musi być wysoka. To każdy w dzisiejszych czasach już chyba wie. Natomiast ilość, z tym ludzie mają problem. Nie myślą o ilości. Jak to zrobić, żeby mój produkt mógł się sprzedawać w ilości na przykład 1000 sztuk miesięcznie albo 10 tysięcy? Jak to zrobić? Pewnych rzeczy się nie da, tak? Terapia manualna, masaż, nie da się. Psychoterapia na godziny, nie da się. Oczywiście, można na tym też zarobić nieźle. Zbudujesz dobrą markę, będziesz brać dużo za godzinę. Są tacy, co biorą dwa koła za godzinną konsultację w różnych dziedzinach. Jak najbardziej. Natomiast są też tacy, którzy robią konsultacje różnego typu, czy masaże, bo lubią, ale ich core biznesowym, finansowym to jest coś innego. I tam spędzają 80% czasu robiąc hajs, a to robiąc dla frajdy. I też jak najbardziej tak może być. To jest w porządku, byle robić to świadomie. Czyli nad ilością trzeba popracować, nad ilością klientów. Jak to zrobić, żeby mieć ich 1000, 10 tysięcy? Być może trzeba będzie zmienić produkt albo usługę, żeby był bardziej skalowalny, bo bogaci myślą na dużą skalę. Skala, słowo, klucz. No i dlaczego ludzie grają na małą skalę? Harv Eker twierdzi, że dlatego, że mają strach albo czują się mali. Czyli albo się boją, że bo żeby mieć większą skalę, to trzeba coś tam większego robić, jakieś platformy, a co jak mnie zhejtują, co jak to nie wyjdzie, a co jak wejdę na YouTube'a i będę czytać negatywne komentarze i tak dalej. Strach, 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 strach. Do tego strachu jeszcze wrócimy. Dlaczego nie ma sensu się nim kierować? Natomiast biedni też czują się mali często, tak? Czyli bo co ja zrobię platformę i 10 tysięcy osób miałoby ode mnie kupować moje produkty? Nie, czemu w ogóle ode mnie? Co ja takiego mam do zaoferowania? I tak dalej. Takie umniejszanie siebie. Oczywiście, jak ktoś jest początkujący, totalnie ma mało wiedzy, no to zdrowo mieć taką pokorę i się cały czas rozwijać w nieskończoność. Natomiast mnóstwo ludzi po prostu ciśnie w jakiejś branży od lat. Są naprawdę dobrzy, ale i tak się boją, wstydzą, bo nie wiem, bo to, bo tamto, bo to może lepiej nie i tak dalej. Czyli taki strach, obawa bezsensowna. Jak to zmienić? Zadanie do tej różnicy, żeby ją wypracować w stronę bycia bogatym, myślenia jak bogaty. Wypisz, jaki problem dużej grupy ludzi rozwiążesz ty. Tak, weź kartkę, długopis, zastanów się. Jacy ludzie mają problem, bo przecież zarabianie kasy to nic innego jak rozwiązywanie problemów. Nie zawsze one są głębokie, tak? Bo jeżeli robisz stand-upowe wywiady, znaczy nie wywiady, tylko wystąpienia, czyli robisz se jaja, no to problemem jest to, że ludzie, czy wyzwaniem takim, to, że ludzie na przykład chcą się pobawić, tak? Są zbyt zestresowani, są czasem zbyt smutni i chcą się odstresować, dobrze spędzić czas. I ty rozwiązujesz ten problem, jak robisz to dobrze i na dużą skalę, jak stand-uperzy dzisiaj w Polsce, to możesz na tym naprawdę nieźle zarobić. No i już, więc wypisz na kartce, jaki problem dużej grupy ludzi chcesz rozwiązać. Bo jeżeli to będzie problem małej grupy ludzi, no to o ile ta grupa ludzi nie będzie mega bogata, mam kolegę, który robi platformę spotkań dla miliarderów. Hardcore, co? Więc to jest mała grupa ludzi, bardzo, ale on się wokół nich zakręcił, zrobił platformę i oni tam płacą każdy po kilkadziesiąt koła miesięcznie za dostęp do tego, że mogą ze sobą mieć kontakt dzięki niemu i tak dalej, i tak dalej. Abstrakcyjny biznes. Natomiast to też jest możliwe. Generalnie jednak trochę łatwiej jest znaleźć rozwiązanie dla dużej grupy ludzi. Wypisz to na kartce, pomyśl i to będzie dobry pierwszy krok. Idziemy dalej. Bogaci koncentrują się na szansach, biedni na przeszkodach. Tak? Czyli bogaci widzą rozwój, rozwiązania, to co można zrobić lepiej, a biedni stratę, trudności, ryzyko, problemy i tak dalej. A przecież paradoks polega na tym, że bogaci owszem ryzykują, ale w wykalkulowany sposób. To nie jest tak, że bogaci cisną na rympał, ryzykują całym życiem i tak dalej. Nie. Bogaci ryzykują, ale obliczając to wcześniej, tak? Czyli on owszem zaryzykuje wrzucając pieniądze w jakiś biznes, ale takie pieniądze, które ewentualnie może stracić, które go nie doprowadzą do bankructwa. To paradoksalnie to biedni częściej ryzykują w sposób bezmózgowy, tak? Czyli wziął kartę kredytową i z tych pieniędzy kupił bitcoina. No debil, jak nic debil. Trzeba powiedzieć prosto. Więc to biedni takie numery odstawiają. W związku z czym to nie jest tak, że bogaci jakoś bardziej gorzej ryzykują albo dziwniej, wręcz przeciwnie. Oni ryzykują mądrzej. Natomiast bogaci widzą kasę, widzą inwestycje, widzą sposoby zarabiania pieniędzy, pomnażania majątku. A biedni widzą tylko konsumpcję, sposoby na wydawanie, jak tylko po to mi są pieniądze, żeby sobie za nie kupić coś dla siebie i tak dalej. Bogaci tego już nie kumają. Oni się nauczyli, że pieniądze są po to, żeby reinwestować, żeby tworzyć wartość, żeby robić nowe, fajne projekty, żeby zmieniać świat w taki lub inny sposób i tak dalej, ale żeby ogólnie mieć wpływ. A biedni, nie, oni chcą tylko sobie coś kupić. To nie tak, że biedni, bogaci sobie nic nie kupują. Oczywiście, że nie. Natomiast dla biednych to jest jedyna funkcja pieniędzy, tak? Pieniądze są po to, żeby wydać na jakąś frajdę dla siebie. Jedyne. I tylko to. Także zastanów się, jak myślisz, gadasz sam ze sobą w swojej głowie i rzucę ci nowy pomysł, tak? Czyli słuchaj, zróbmy szkołę językową. Na przykład ostatnio miałem taki pomysł, na razie go nie realizuję, bo mam lepsze. Ale miałem taki pomysł, żeby zrobić największą w Austrii szkołę języka japońskiego. I jak ja ci rzucam taki pomysł i rzuciłbym ci taką koncepcję, zróbmy to do spółki, ja mam doświadczenie w językach w Polsce, no to ono się przyda za granicą i tak dalej. Jakie są twoje pierwsze myśli? Ale tak uczciwie przed samym sobą. Czy twoje pierwsze myśli są zarąbiście, ciśniemy, wow, ciekawy pomysł, o, coś dużego, coś przy czym będzie dużo okazji do nauczenia się, bo nic nie wiem o austriackim rynku językowym i nic nawet nie wiem o języku japońskim. Czemu akurat japoński w Austrii? Ale ciekawe, może będzie trzeba jeździć do Wiednia, Wiedeń fajne miasto, będziemy tam często bywać i tak dalej. Czy to są twoje pierwsze myśli, czy pierwsze myśli to są ja pierniczę, no przecież ja nie wiem nic o Austrii, nie dam rady. Język japoński, no ja nie znam japońskiego, no to nie ogarnę tego. W ogóle, a po co to w Austrii? Zróbmy najpierw w Polsce, może sprawdźmy, czy to w ogóle jakoś zadziała i dopiero potem jakieś takie rzeczy. A ile to będzie kosztować, żeby zrobić marketing tam? Tam nie ma marki, tak? Tam nie ma, że Wieczorek powie i już, że tam Wieczorek to nikt. I tyle, więc trzeba będzie zbudować to jakoś inaczej od początku. I w ogóle, a jak to zrobić? A nie znam nawet niemieckiego, żeby zgadać z Austriakami. Jaki jest zestaw twoich pierwszych myśli? Problemy czy rozwiązania? Ale powiedz uczciwie przed sobą, bo na zewnątrz to wiadomo, każdy się będzie reklamować, że ja myślę tylko o rozwiązaniach, ja jestem bardziej do przodu niż nie wiadomo co. Ale uczciwie przed samym sobą. Słyszysz problemy czy rozwiązania? To jest bardzo ważne, ponieważ jak chcesz ogarniać pieniądze porządnie, to musisz zacząć myśleć w kategorii rozwiązań, ekscytacji, tego, że nowe kłody pod nogi, tego, że możesz być przedsiębiorcą, czyli kimś, kto przedsiębierze problemy, których twoi klienci nie chcą wziąć, wolą, żebyś ty im to rozwiązał. Tak to działa. Więc zła akcja, to wiedzą ludzie bogaci, czyli niedoskonała akcja jest lepsza niż brak akcji. A biedni z kolei myślą, nie, ja się przygotuję, latami się przygotowują i nic nie robią tak naprawdę, bo czekają na doskonałość, bzdura. A bogaci myślą good enough, tak? Czyli wystarczająco dobre, róbmy coś, no puśćmy maszynę w ruch i sprawdźmy potem co będzie. Potem się okaże, co zmieni, co poprawić i tak dalej. Pojedźmy do Wiednia, zagadajmy z kim, zatrudnimy lektora japońskiego, zróbmy jakąś stronę, no nie wiem, sprawdźmy to, ogarnijmy coś, nie wiem, albo zadzwońmy, albo zróbmy jakiś research japoński, szkół japońskiego w Austrii, no, ogarnijmy coś. A biedny myśli, nie, pomyślmy, przygotujmy latami, przeanalizujmy. Także zadanie, zrób teraz coś, co masz do zrobienia, co chciałbyś zrobić i już, ale nie robiłeś do tej pory, zrób to, tak? Dosłownie, albo teraz przerywając ten odcinek, albo potem po tym odcinku już sobie zaprogramuj w telefonie, żeby to zrobić. Jak jest jakaś taka rzecz, na pewno jest, którą odwlekałeś, bo czekałeś, aż będzie właściwy moment, to teraz jest. Bez czekania na doskonałość, na ideał, jak to mówią w niektórych językach, puść się do pracy. Uwielbiam ten zwrot. Czyli po czesku na przykład tak jest. Pust se do toho. Także puść się do tego i do boju. Tak? Jedziemy dalej. Szósta różnica. Bogaci podziwiają innych bogatych, a biedni nie cierpią bogatych. O co chodzi? Jak znam bogatych ludzi, a trochę już ich dzięki naszemu programowi poznałem, to widzę ciekawą zależność. Oni się inspirują biografiami bogatych ludzi. Jak ich znajomy kupi sobie Porsche albo nie wiem, Ferrari, to oni mu gratulują, ale tak od serca, nie tak pro forma, żeby zachować dobre relacje, tylko tak od serca. Wow, mój ziomek kupił sobie Porsche, ale super. A bidoki, jak widzą na osiedlu, że sąsiad kupił sobie nowe, fajne auto, to zaraz pierwsza taka myśl. No, nawet już, wiadomo, w tych czasach to on już nie weźmie klucza i nie będzie mu rysować tam swastyki na drzwiach, ale pierwsza taka myśl u wielu ludzi jest taka, że ten to pracuje mniej niż ja, a ma takie fajne auto, a ja jeżdżę tramwajem albo hulajnogą. I to nawet nie elektryczną. Zastanów się, jaką masz myśl? Czy dla ciebie bogaci ludzie to są dranie, podli, gnojki i tak dalej, wyzyskiwacze? Bo jak tak, to jesteś skazany na porażkę. Dlaczego? Jeżeli ja na 10 piętrze wystawię łeb przez okno, to w którymś momencie samo mnie cofnie. Ja nie muszę o tym świadomie myśleć, żeby się za bardzo nie wychylić, żeby nie zginąć, a nie chcę zginąć i tak dalej. Nie, to się samo wydarzy, tak? Będzie stres, jakbym się za bardzo wychylił i samo się to wydarzy. Samo mnie cofnie albo nawet nie umiałbym się wychylić za bardzo. Dlaczego? No bo całym sobą, świadomym i podświadomym wiem, że nadmierne wychylanie się z 10 piętra grozi śmiercią, a ja nie chcę ginąć. I tyle. Czyli to jest złe dla mnie. Więc tego nie robię. A teraz co, jeżeli dla ludzi, wielu, bogactwo jest tak samo złe? Niebezpieczne bogactwo psuje ludzi, prowadzi do niemoralności, bogaci, dranie i tak dalej, i tak dalej. No to całym sobą taka osoba będzie się bronić przed tym. No bo skoro to jest złe, straszne, niebezpieczne, no to, to trzeba się przed tym obronić chyba, nie? Logiczne. Więc bidoki nienawidzą bogatych. I dlatego zawsze będą bidokami. I teraz ktoś powie, no dobra, dobra, ale co? A Bill Gates? A politycy? Czy to nie jest przypadkiem tak, że wielu tych bogatych ludzi, to naprawdę nas tutaj trochę dyma, mówiąc delikatnie, traktuje nas źle, tworzy podłe, bezduszne korporacje i tak dalej, i tak dalej. I teraz to są niezłe jaja, bo bierze się jakiś wyjątek i robi się z tego regułę. Tak? Czyli bo jakiś Bill Gates. No ale dobra, ilu ty znasz z tych choćby miliarderów? A ilu znasz milionerów, którzy ci zaszkodzili? Są tacy, którzy zaszkodzili, owszem, jasne. Bill Gates i jego powiązania z firmami różnymi produkującymi preparaty są dziwne, ale w tym samym czasie korzystam z czata GPT, który już by pewnie nie działał, gdyby nie 10 miliardów od Billa Gatesa. W tym samym czasie moje dzieci używają Xboxa. Od Billa Gatesa, jak nic. W tym samym czasie większość świata z nieznanych dla mnie przyczyn używa Windowsa. Nie pojmuję, ale widocznie oni widzą w tym jakąś wartość, czyli nawet zły Bill coś im tam w życiu zmienia na lepsze. A co dopiero ci, którzy nie mają tej ciemnej strony, tak? Czyli robią po prostu sobie biznes, który jest w porządku. Z założenia, od początku do końca robią dobry biznes. Stawiają osiedla. Stawia chłop osiedla. No i co? Zły bogacz, bo zarobił miliony, jeździ Cayennem. Ojej. No i co? Chyba super, nie? Postawił ludziom osiedla, ludzie mieszkają. Fajnie, mają gdzie mieszkać, mają swoje wymarzone M1, 2, 3, 8. A on jeszcze na tym się dorobił. Win-win, wszyscy do przodu. Super sprawa. Genialne. Więc nie bierzmy takich jakichś tam złych milionerów, których oczywiście nie brakuje, bo to jest statystyka. I nie róbmy z tego jakiejś teorii, tak? Bo może zaczniemy w takim razie złych bidoków brać pod uwagę. Pójdźmy do klasycznego więzienia. Dajmy na to 500 osadzonych. Jak myślisz, ilu z nich to są bidoki, a ilu milionerzy? Oczywiście znowu bidok zaraz wymyśli, no to dlatego, że bogaci nie idą do więzienia, bo się wykupują. Dobra, zostawmy polityków i tak dalej, weźmy ilu tam jest przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy niestety idą do więzienia, jak zrobią coś złego. Jak myślisz, na 500 osób, ile tam będzie takich, którzy kradli, zabijali, gwałcili i raczej nie byli to zamożni ludzie? A ilu z tych 500 to byli właśnie zamożni, bogaci przedsiębiorcy, którzy któregoś dnia stwierdzili, a zacznę gwałcić ludzi w parku. Może ktoś taki tam jest, no ale jak już będzie tam przedsiębiorca, to pewnie z karuzeli VAT-owskiej się ostał. I to tyle, ale no chyba nawet czujesz intuicyjnie, że mniejszość będzie ludzi bogatych w tym więzieniu. No więc właśnie, o to chodzi, że my bierzemy jakiegoś złego bogacza i zrobimy z niego teorię na cały świat. Tak to nie działa. Większość bogatych, tak mówi i moje doświadczenie, i statystyki, większość bogatych to są świetni, fantastyczni ludzie, do rany przyłóż, rewelacyjni ludzie, z którymi świetnie jest spędzać czas, których miło jest poznawać. Przecież 5 lat robię z nimi wywiady. I naprawdę większość przypadków, nie mówię, że każdy, ale prawie każdy przypadek, to było, że po prostu wracałem z takiego wywiadu zachwycony. Wow, super mieć takiego znajomego. I tak samo biedni. Niektórzy są moralni, fajni, fantastyczni, cudowni, a inni są podłymi gnojkami, no. I tak to jest. Więc pieniądze nie zmieniają moralności. To są dwa osobne tematy. Pieniądze i moralność to się nie łączy. Pieniądze, większe pieniądze dają większą możliwość pokazania twojej moralności, tak? Czyli jak jesteś dobrym człowiekiem, który wspiera innych, to z milionem na koncie możesz bardziej wspierać, bo przelejesz więcej na fundację. A jak jesteś głupim dupkiem, który będąc bidokiem jeździ golfem czwórką po całym mieście, robiąc hałas, żeby wszyscy widzieli twój pióropusz, no to po prostu jak z milionem na koncie będziesz jeździć Ferrarą. I to się tylko zmieni. I już. W związku z czym, a postronni wtedy pomyślą, a ci bogaci to są debile, bo jeździ taką Ferrarą i się pokazuje. Więc tak to działa. Także biedny nie lubi bogatych i przez to nie będzie jednym z nich. Jest takie powiedzenie z Huny. Huna to jest taka filozofia z Hawajów, można powiedzieć. I oni mówią, błogosław to, czego pragniesz. Tak? Jeżeli pragniesz zdrowia, to nie narzekaj, że ktoś tam jest zdrowy. Także, ależ mnie wkurza, że ten Bill Gates to, żeby on dostał raka. Nie, bo sam chcesz być zdrowy. To błogosław zdrowie. Życz ludziom zdrowia. Wszystkim. Nawet takim, gdzie na pierwszą myśl może być niekoniecznie. Ale koncentruj się na zdrowiu. Myśl o zdrowiu. Swoim i innych ludzi. Tak? Tak samo pieniądze. Jeśli chcesz mieć hajsy, to błogosław hajsowość, tak? Idziesz ulicą, stoi drogie auto. Wow, świetnie, że ktoś sobie mógł takie kupić. I teraz cieszy się nim. Rewelacja. Mijasz jakieś drogie osiedle domów, gdzie póki co cię totalnie na to nie stać. Wow, jak świetnie, że ci ludzie mogą tu mieszkać. Że na to sobie nazbierali, że wymyślili sposób, żeby zarabiać tyle, żeby mieszkać w takim miejscu. Rewelacja, cudownie, brawo. Niech wam się tu świetnie i spokojnie żyje. Tak sobie myśl. Błogosław to, czego pragniesz. Zamiast, czemu oni mają takie, a ja nie mam. No debil. Więc to jest to. Czyli twoje zadanie na teraz, prosta rzecz. Pomyśl o bogactwie w jego różnych formach. Samochody, hajs na koncie, 10 bitcoinów na ledgerze, mieszkanie, dom. I pomyśl sobie o tych ludziach, którzy to mają, z życzliwości. Jak fajnie, życzę wam jak najlepiej. Miejcie kolejne fajne samochody, niech wam się w życiu wiedzie, niech będzie rewelacyjnie i tak dalej, i tak dalej. Zrób to. Dobra rzecz. Różnica numer 7. Bogaci wiążą się z pozytywnie nastawionymi ludźmi, którzy odnoszą sukcesy, a biedni z negatywnymi ludźmi, którzy odnoszą porażki. Czy to jest znowu ta rzecz, o której się od dawna mówi, że jesteśmy średnią 5 naszych najbliższych znajomych, zarówno energetycznie, mentalnie, optymistycznie lub pesymistycznie, jak również pod kątem finansów. Tak? Jesteś średnią finansową swoich plus minus 20% według Eckera swoich 5 najbliższych znajomych. Tak? Czyli w zależności ile oni zarabiają, jeśli 5 twoich najbliższych znajomych zarabia dyszkę miesięcznie, to prawdopodobnie ty zarabiasz między 8 a 12 tysięcy miesięcznie. Jeśli twoi najbliżsi znajomi zarabiają po trójce, prawdopodobnie też w tej granicy oscylujesz. Dlaczego? Bo znowu, termostat finansowy sam się nastraja. Mało tego, ja odkryłem drogą prób i błędów, że ci znajomi nie muszą być prawdziwi. Czyli wiecie, co odkryłem, jak chciałem zadbać o swoją dietę i ćwiczenia regularne? Nie mając może tak dużo osób w okolicy, w otoczeniu, które by też chciały tak bardzo hardkorowo jak ja o to zadbać, codziennie ćwiczyć, zadbać o to, żeby robić 10 tysięcy kroków zawsze praktycznie, dobrze się odżywiać i tak dalej. Przetestowałem, czy jak zasubskrybuję kanały różnych trenerów personalnych na YouTubie i będę ich ciągle słuchać, to czy to zadziała. I zadziałało. Nagle się okazało, że ci wirtualni znajomi, bo ja ich nie znam, tych ludzi, nigdy z nimi nie gadałem, ale słucham. Nagle się okazało, że mój termostat zdrowotny z kolei przestawia się do tego, że to jest normalne, tak? Bo ciągle słucham ludzi, dla których normalny jest codzienny trening. I dla nich jest dziwne. Co? Nie był ktoś dziś na treningu? No, psychol czy co? Co z tobą? I ja tego słucham i mój termostat zdrowotny mówi, tak, to jest normalna rzecz. I to jest nienormalne mieć dzień bez treningu. Chyba, że oczywiście jest to dzień na regenerację celowo zaplanowany. No to tak. Więc to jest pocieszające, bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobra Maćku, ja wiem, że fajnie by się było otaczać bogaczami, no ale nie mam takich znajomych. No to ci mówię, oni są na YouTubie, są w programie Expert Bentleyu choćby, tak? Oni są w książkach, tak? Możesz poczytać biografie różnych bogatych ludzi, tych, których lubisz, tych, których szanujesz, nie musisz lubić każdego, jasna sprawa. Są o nich historie i tak dalej. Jest ten dostęp dzisiaj na różne sposoby naprawdę spory, ponieważ energia jest zaraźliwa. No to jest tak, jak pójdziesz na pogrzeb, tak? Obojętnie, czy wcześniej miałeś dobry nastrój, no to po pogrzebie masz raczej nastrój z typu zaduma. Dlaczego? No bo energia jest zaraźliwa. Wszyscy tam są smutni, to jest normalna sprawa i tak dalej. I to nam się udziela. Nawet jeżeli denat, że tak powiem, nie był jakimś twoim nie wiadomo jakim znajomkiem. No i tyle. Więc tak to działa i w drugą stronę. Będzie gdzieś dobra impreza, wszyscy się dobrze bawią, spędzają miło czas, też tak się czujesz. Choćbyś wcześniej miał raczej gorszy nastrój. I tak samo jest, jak wszyscy w twojej okolicy zaczynają mówić, robimy hajsy, znajdujemy rozwiązania, ciśniemy, działamy, też ci się to w końcu udzieli. Zatem ciekawe zdanie Harv Ekera. Jeśli chcesz mieć codzienny kontakt z milionerem, to się nim stań. To jest najlepsza droga. Natomiast są oczywiście trochę szybsze i prostsze sposoby, co zrobić, żeby mieć kontakt z milionerami. I tu 5 tak naprawdę takich tasków, zadań, rozwiązań. Po pierwsze, kup książki o bogatych, bo to też jest kontakt z nimi, tak? Czyli nie musisz mieć od razu kontaktu z Elonem Muskiem, możesz przeczytać biografię Elona Muska i to jest niesamowite. To ryje beret. Fajna jest biografia Elona Muska, albo na przykład biografia Steve'a Jobsa, autorstwa Waltera Isaacsona. Świetna biografia i znowu od razu pocieszę, że jak czytasz biografię bogatych ludzi, to nie grozi ci stanie się w 100% takim jak oni, tak? Czyli bo ktoś powie, Steve Jobs, ten gość był straszny dla swoich dzieci, on był bezwzględnym pracodawcą i tak dalej. To prawda, ale miał też rewelacyjne insighty, tak? Świetne rzeczy, że on nawet jak kable były ukryte z tyłu iPhone'a i nikt nigdy ich nie mógł zobaczyć, to on i tak dbał o to, żeby były ładnie ułożone, żeby to było sympatyczne. Bo dzięki temu w fabryce się milej pracowało ludziom, Chińczykom produkującym to, a jednocześnie designerzy mieli większą spójność sprzedawania takiego produktu i tworzenia. No abstrakcyjne niby podejście, a jednak ciekawe, żeby każdy detal był fajny, żeby wszędzie włożyć trochę serca. I tyle, więc task pierwszy, kup książki o takich ludziach. Punkt drugi, zadanie drugie, YouTube. Na YouTubie jest dużo kontaktu z bogatymi ludźmi. Jest program Expert Bentleyu, gdzie ja takich ludzi przepytuję i oni odpowiadają, dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami i zamiast pisać komentarze, debil, taki, oszust, no to po prostu ciesz się, że oni są, że dzielą się swoją wiedzą, a nie muszą i tyle. Przychodzą, nie trzeba im za to płacić, a oni mówią, opowiadają. I już. Ciesz się i korzystaj z tego. Rób notatki, zatrzymuj te wywiady i tak dalej. To nie jest przecież tylko mój kanał. Są inne kanały konkurencyjne, tak zwane, gdzie też są fantastyczne wywiady z bogatymi ludźmi. Są zagraniczne kanały, gdzie są wywiady z ludźmi sukcesu albo z innych dziedzin, tak? Bo to nie tylko o pieniądze chodzi, ale też inne dziedziny. Ja jak słucham wywiadów doktora Andrew Hubermana, jego podcastów, no to naukowo się dużo bardziej rozwijam. To mnie kręci również pod kątem zdrowia, optymalizacji swojej skuteczności i swojego ciała i tak dalej, więc to jest to. Czyli na szczęście mamy internet i to wszystko jest dużo prostsze. Kolejna rzecz, którą możesz zrobić, to są różnego rodzaju kluby bogatych ludzi, networkingi, tak? Spotkania dla przedsiębiorców, konferencje. Są tacy ludzie, którzy marudzą. Ten Middle, to on zarabia na konferencjach, on strzyże barany, 2000 ludzi, każdy płaci 1000, to on ma 2 miliony z konferencji. Zamknij się, człowieku. Po pierwsze, nie jesteś w Korei, żeby ci ludzie tam byli zmuszeni, żeby tam być. Przecież tam dobrowolnie ludzie kupują bilety, jadą na integrację Midla albo jakieś tam inne konferencje, tak? Jest, wiem, że jest jakiś event programu konkurencyjnego dla mnie, Biznes Misja. Wiem, że przygody przedsiębiorców robią swoje eventy. Sławek Mencen robił swój Everest i tak dalej, i tak dalej. Różni ludzie robią konferencje i ja mimo, że mógłbym teraz ich disować jako niby konkurencja, to tak naprawdę to nie, bo ja już nie planuję robić konferencji, nie mam czasu. Natomiast polecam te konferencje. Dlaczego? Dlaczego je polecam? Bo tam jest kupa bogatych ludzi. Tam nawet nie chodzi o to, kto wyjdzie na scenę i powie coś wybitnego, bo to rzadko się tak zdarza. To, co jest wybitne, to są przerwy. Przerwy i integracja później. I ja byłem na wielu różnych spotkaniach przedsiębiorców, szkoleniach i tak dalej. I o ile samo szkolenie czasem było genialne, czasem nie, to integracja zawsze była genialna. I nie mówię o jakichś pejoratywnych w sensie typu, że się wszyscy nawalili i tak było, że nawet nie pamiętam. Nie, mówię, że integracja była genialna na zasadzie, byli fajni ludzie, rozwojowi, zbudowało się kontakty, nieraz się z tymi kontaktami zbudowało dobre interesy. Połowa gości programu Ekspert w Bentleyu to są ludzie, którzy przyjęli zaproszenie, bo się znaliśmy z jakiegoś kontekstu, gdzieś się spotkaliśmy na jakiejś imprezie, gdzieś ze sobą pogadaliśmy, więc to była jedna rozmowa, że teraz mam taki program i chodźcie. Więc to działa i zdecydowanie warto. Więc jak się zastanawiasz, czy warto jeździć na integrację wydarzenia tego typu, warto. Warto, ponieważ tam masz ludzi ogarniętych, o których nie tak łatwo w codziennym życiu. Kolejna rzecz. Skasuj złych znajomych. Oprócz rodziny, nie kasujemy rodziny niezależnie od wszystkiego. No dobra, jak masz rodzinę totalnie hardkorową, tak, mąż cię bije i tak dalej, kij mu w tyłek. Natomiast nie idźmy w ekstrema typu, no, bo moi rodzice to jednak nie myślą o bogactwie, może powinienem zerwać z nimi kontakt. No nie, no nie, 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 nie. Zadaniem twoich rodziców i małżonków i dzieci nie jest wspieranie ciebie w twoich pomysłach. Zadaniem rodziców jest zadbać o wicht i opierunek swoich dzieci i zadbać o bezpieczeństwo, żeby nie zginęły. Tyle. Dać miłość, tak, jak najbardziej, ale dać właściwe przekonania finansowe, co ty chcesz, weź się odwal. To nie ma tego w konstytucji rodzica. I już, zadanie małżonka, małżonki, myśleć o pieniądzach tak jak ty. Nie, gdzie to było? Czytałeś ten kontrakt przy ołtarzu? Tam było, że cię nie opuszczę i tak dalej, że cię nie będę zdradzał. No, takie tam, ale nie było nic tam, że będę w tym samym kwadrancie finansowym, co ty. I jak ty biznesy robisz, to ja nie mogę na etacie pracować. Co? Nie było tego w umowie, weź się pałuj, człowieniu. Więc nie, nie, nie. Rodziny w to nie mieszam. Natomiast znajomi, to już jest inna gra. Ponieważ znajomych można, a nawet nieraz należy zmieniać. I tych negatywnych, smęcicieli, którzy mówią, że życie jest do bani, niedługo wojna, albo nowa pandemia, albo koniec świata, świat jest niesprawiedliwy, a ZUS, a US, a KRUS, a SRUS i tak dalej, politycy, a PiS, a PO, a to... A tu taka piękna zieleń, słoneczko świeci, no ogarnijcie się ludzie, no. Nie chcę mieć takich znajomków. Dlaczego? Ponieważ wiem, że niezależnie od ilości szkoleń psychologicznych, które przeszedłem w życiu, od ilości książek na ten temat, od 5-letnich studiów psychologicznych, na które chodziłem, cała ta wiedza nie wystarczy, żeby nie zarazić się złą energią. Tak? Jakbym miał 5 najbliższych znajomych smęcicieli, maruderów, udzieli mi się na 100%. No nie ma bata. Sprawdziłem to podczas pandemii, gdzie cały internet był negatywny. Po prostu. Wszyscy mówili, że no koniec świata, bez sensu, teraz to już nie ma nadziei, tak? I tak się momentami wydawało, że nie ma nadziei i mi się to też udzielało, tak? Ale na szczęście już to za nami i nadzieja wróciła. W zasadzie to ona tam ciągle była, tylko czasem się jej nie widziało, więc czasem po prostu trzeba świadomie podjąć decyzję, że tego znajomego to już nie chcę. Jemu podziękuję, ponieważ zawsze jak się z nim spotykam, to życie jest cięższe, gorsze. Jakoś tak on smęci i mi się to udziela. Ja potem wracam zamyślony do domu. Bez sensu. To nie musi być tylko kwestia finansowa. Ja na przykład mam, czy miałem w zasadzie takie kontakty, że oni musieli się obżerać zawsze jak się widzieliśmy, więc stwierdziłem, no to jeżeli ja chcę być zdrowym człowiekiem, no to jeśli nie da się tego rozwiązać w inny sposób, dogadać się i tak dalej, bo mam takich znajomych, z którymi się dogadaliśmy, tak? Pozdrawiam Tomka, z Tomkiem się dogadaliśmy. Jak się widzimy, to teraz już nie jemy bezy jak kiedyś, tylko teraz jemy orzeszki makadamia. Yeah, baby, spotykamy się rodzinami i jemy orzeszki. I nagle się okazało, że można zajeść się czymś zdrowym, a nie czymś niezdrowym. 100 razy lepiej. Natomiast są tacy ludzie, z którymi się tak dogadać nie da. Więc ja wolę się z nimi w ogóle nie dogadywać i podziękować im za znajomość, no bo to nie może tak być, że jacyś ludzie będą źle wpływać na moje zdrowie fizyczne, psychiczne, albo podejście do pieniędzy, albo do innych rzeczy i tak dalej. Jakbyś miał 5 znajomych, którzy wszyscy zdradzają swoje żony. Nagle byś zaczął myśleć, że może to jest normalne. Więc ja wolę nie mieć takich ludzi wokół siebie, bo to takie słabe towarzycho. Zwłaszcza, że w biznesie też bym nie ufał takich ludziom, wierząc, że strategie są zgeneralizowane, tak? Jeżeli ktoś robi takie rzeczy, czyli nie można mu ufać, no to w biznesie pewnie też będzie zdradzać, no i też mu nie można ufać, no. I już. Dzięki, cześć. Idźcie się zaznajamiać z innymi ludźmi. Tak samo, gdyby był ktoś bardzo dobry w jednej dziedzinie, czyli bogaty, turbo ogarniacz, ale by nie ogarniał życia, tak? Czyli, no właśnie, gość ma kupę siana, ale mimo tego dalej pracuje po 18 na dobę, nie robi sobie wolnego, nie spędza czasu z dziećmi, czwartą żonę już ma, bo też nie ogarnia i tak dalej, to ja wolę też takich znajomych nie mieć. Mimo, że może termostat finansowy poszedłby mi trochę do góry, ale inne termostaty poszłyby mi w dół, marny interes. Bezsensowne to by było, także nie. Więc skasuj, jeżeli masz takich znajomych, warto ich skasować. Niekoniecznie brutalnie. Cześć Andrzej, dzwonię, bo to koniec między nami. Andrzej mówi, ale o czym ty mówisz? My nigdy nie byliśmy razem. Nie, koniec naszej znajomości. Nie. Wiesz, naturalnie, możesz po prostu nie reagować na zaczepki. Andrzej dzwoni, mówi, kiedy na piwo? A wiesz, teraz nie, a to, a tamto. Tak wiesz, czasem można delikatniej, no i tyle. Chyba, że widzisz dla kogoś nadzieję, ktoś był zawsze twoim przyjacielem, widzisz dla niego nadzieję, podeślij mu na przykład ten odcinek, pogadaj z nim. Słuchaj Andrzej, ty ostatnio za dużo smęcisz. Zróbmy coś z tym, ja ci chętnie pomogę, bądźmy optymistyczni. I Andrzej być może będzie chciał się zmienić. A jak nie, no to cóż, wiemy i tak, jak to się musi skończyć po prostu. I ostatni task, który tutaj pomoże, przestań oglądać newsy i syf. Newsy, czyli te wszystkie wiadomości, ile dzieci zginęło, ile samolotów spadło, bzdury. Znaczy, to są fakty, bardzo często, choć często zmanipulowane. Natomiast manipulacja polega na tym, zrobiono na przykład takie badanie, to robił Daniel Kahneman, wybitny psycholog, niesamowity człowiek, polecam jego książki. Aktualnie też czytam Myśleni rychle, myśleni pomale. Czyli, no nie wiem, jak po polsku... wolne myślenie, szybkie myślenie, może tak to przetłumaczyli dosłownie. W każdym razie robili badania, które pokazały, że ludzie jak spytają ich, ile osób umiera przez zabójstwo, a ile na raka, a ile na cukrzycę, a ile na to, a ile na wirusa, a ile na to, to się okazywało, że ludzie mówili na przykład, że ginie tyle samo ludzi, co umiera na cukrzycę. To jest absurdem. Na cukrzycę umiera dużo, drastycznie dużo więcej ludzi, niż ginie od pistoletu, od noża, od czegoś tam, od spadania samolotów i tak dalej. Czy tak samo, wypadki samochodowe, to ludzie mówili, no tego trochę jest i tak dalej, sporo, a udar, no to pewnie tyle co tych wypadków, kiedy tak naprawdę udar zabija drastycznie więcej ludzi niż wypadek samochodowy. I potem ludzie się tam dyskutują. Czasem mamy komentarz, jak jakiś gość postanawia, my jesteśmy programem wolnościowym, więc jak ktoś nie chce jeździć z pasem, to nie jeździ. I to mówię gościom przed wywiadem. Ale zawsze jak ktoś tak wybierze, to potem komentarze, morderca, zabójca, i to mówi człowiek, który dzisiaj prawdopodobnie żar batona albo fast fooda. Rozumiesz to? Czyli coś, co jest ekstremalnie niebezpiecznego, a on w internetach się wyżyguje na jakieś zachowanie, które naprawdę... jest tak mało niebezpieczne, czyli owszem, gdyby był wypadek, gdyby coś, gdyby to, gdyby tamto, sramto, ale statystyki mówią, że człowieku, weź przestań jeść batony, weź przestań jeździć do fast fooda. Tam jest niebezpieczeństwo, tam jest śmierć, a nie braku pasa. Oczywiście lepiej pas mieć niż nie mieć, no bo skoro dlatego ja mam. No ale jak ktoś nie chce, to niech nie chce, no jego wybór. Natomiast to jest właśnie ten efekt dostępności, że to, co jest dostępne dla nas, czyli to, co piszą w gazecie, w wiadomościach, to się wydaje bardziej prawdziwe niż to, co jest niedostępne. Tak? No, otwierasz gazetę i co? Pan Andrzej dostał cukrzycy, ucięli mu nogę. No, nie ma takich wiadomości, to jest nuda, tego nikt nie pisze. Pani Zosia jadła ciastka, umiera teraz na raka, pluje krwią na ścianę. Kto to będzie czytać? Wypadek samochodowy, mały chłopczyk zginął tragicznie. To się czyta, to się klika, oh yeah baby, tragedia jakaś. Więc efekt dostępności psychologii polega na tym, że my myślimy, że prawdą jest to, co jest dla nas bardziej dostępne, tak? Czyli wypadek samochodowy, aha, mogę sobie coś przypomnieć. Wypadek samolotowy, no tak, mówili kiedyś. Franek, który umarł na raka, nie kojarzę przypadku, no to pewnie tego nie jest aż tak dużo, tak? Tak to działa, więc to jest oczywiście bez sensu i dlatego też nasza wizja świata, jeżeli oglądasz newsy albo jakieś seriale typu pamiętniki z wakacji, szkoła, dlaczego ja? To mózg ci się lasuje, to zaczynasz być debilem. Naprawdę. Nie tylko zaczynasz być negatywny, to jeszcze zaczynasz mieć fałszywą wizję świata, bo przez efekt dostępności zaczynasz wierzyć, że prawdą jest coś, co nią nie jest. No i to jest bez sensu po prostu, to jest bez sensu. Także tak robić nie chcemy. Więc skasuj newsy do zera. Nie ma żadnego ryzyka, że cię coś ominie ważnego. Jak będzie coś naprawdę, co cię dotyczy, nowa ustawa o VAT-ie albo nowa pandemia, na 1000% się dowiesz bez newsów. Nie ma innej opcji. Natomiast ominie cię mnóstwo nieważnych rzeczy. Tragedii, które nie są twoimi tragediami, więc zostaw je do przeżywania tym, których one spotkały. I już. Ale oprócz tego inny rodzaj syfu też wywal. Czyli książki, które może są ciekawe, ale jednak powodują, że się tak źle czujesz, tak jak u mnie to było z Grą o Tron. Tak samo obejrzałem serial La Chica de Nieve na Netflixie, po to, żeby ćwiczyć hiszpański. 6 odcinków. Bardzo dobry serial. Śnieżna dziewczyna, pewnie po polsku to się nazywa. Ale trochę żałuję. Znaczy język hiszpański poćwiczyłem, nowe słówka poznałem i tak dalej, ale trochę żałuję, że obejrzałem, bo jednak to było o porwaniu małej dziewczynki w Maladze w Hiszpanii. Było tam dużo takich scen, znaczy drastycznych może nie, ale takich, że ta dziewczynka była od 2 lat już porwana i jej matka samotna w domu siedzi z tortem w dniu jej urodzin i płacze. No, takie ryjące banie, zwłaszcza jak ktoś jest rodzicem. No nie, to tak patrzy na to i no, nie budzi to emocji pod tytułem ciśniemy, baby, idziemy z tym. No, to nie były takie emocje, więc żałuję trochę, że obejrzałem i od tego czasu postanowiłem oglądać Mandaloriana. Tak, przestawiłem się na Mandaloriana i teraz Mandalorian to mój najlepszy serial, ponieważ jest pozytywny, fajny i mimo, że niby tam dużo ludzi ginie, ale to tak umownie ginie i tam ani krwi nie ma i to fajne to jest. To jest fajne, tam nie ma złych emocji, jest pozytywnie, jest super. Więc świadomie wybieraj syf, którym się karmisz, a raczej ten, który wywalasz, po to, żeby się nie karmić syfem w żadnej dziedzinie, ani finansowej, ani zdrowotnej, ani mentalnej, emocjonalnej, psychologicznej i tak dalej. Przecież to nie dziwota, że jest epidemia depresji, myśli samobójczych i tak dalej, jeśli ludzie przez większość czasu ładują się kontentem drastycznym, syfem mentalnym. Tym, co się może nie udać, tragedią, końcem przyszłości. Ostatnio mi znajomy powiedział, w takich czasach to bez sensu dzieci sprowadzać na ten świat. Co ty bredzisz? Zieleń, kwiaty, pięknie, wspaniale, słoneczko świeci, parki w każdym dużym mieście w tym kraju, jednym z najbardziej wolnych krajów na świecie, jakby nie było. No bo Kanada, Stany, no to wiesz, trochę tam pizia mają, na mózg wpada, tam już nawet nie wiedzą, kto jest dziewczynką, kto jest chłopczykiem, a my tu wiemy. Fantastyczne miejsce i ty co, nie chcesz, żeby dzieci chodziły po tych parkach? No ale ja czytałem, że będzie coraz gorzej. Ja tu widzę, że kolejne lato, znowu roślinki wyszły. I tak samo rosną. Tak samo. Znowu są zielone. Znowu. Minęła zima, było zimno i ponuro, znowu jest radośnie. I tak dalej. I to się w kółko kręci. Od zawsze. Także tak to działa. Czyli ostatni, piąty z tych tasków w tej różnicy to jest przestań oglądać syfy, które nie są newsami, ale są ciężkimi filmami, takimi, które no, powodują złe emocje i tak dalej. Przestaw się na coś pozytywnego, radośniejszego i tak dalej. I tak samo odetnij się od newsów. Bardzo ważna rzecz. No i dobra, 8 różnica między bogatymi a biednymi i ostatnia na dzisiaj, ponieważ wychodzi na to, że tak bardzo się zagłębiam w ten temat, ale chciałem, żeby było jak najbardziej po konkretach, że kolejne różnice poruszymy w kolejnym odcinku, w kolejnej części. No bo nie ma sensu zawczasu. Także ostatnia na dzisiaj i zapraszam od razu za 2 tygodnie do kolejnego odcinka, do kolejnej części. Bogaci chętnie promują siebie i swoją wartość, a biedni myślą negatywnie o promocji i sprzedaży. Tak, czyli zastanów się, co pomyślałeś, albo nie, zróbmy od razu. Powiem ci szczerze, że mamy świetną książkę w wydawnictwie Ekspertia. Dr Alvin Hall, widoczny tu na zdjęciu, napisał książkę Wszystko o pieniądzach. I tu jest cała historia pieniądza, jak to się stało, że pieniądze zastąpiły barter, skąd się biorą pieniądze, jak się zarabia duże pieniądze, kiedy się handel wymienny właśnie wymienił w gotówkę, jak się produkuje wartość, jak działa kapitalizm, czemu wolny rynek jest lepszy niż socjalizm i tak dalej, i tak dalej. To jest książka teoretycznie dla nastolatków, dla dzieci, a tak naprawdę, jak ja to pierwszy raz przed laty czytałem dzieciom, jeszcze nie było to wydawnictwa Ekspertia, to byłem zachwycony. To byłem zachwycony i sam się wielu rzeczy nauczyłem, sam wiele rzeczy skumałem, więc to jest książka dla każdego. I świetnie są obrazki, wszystko naprawdę prosto wyjaśnione, bardzo dobra książka. Potem jak chciałem tę książkę kupić po paru latach na prezent dla paru znajomych, to się okazało, że już nie ma, bo już wydawnictwo nie sprzedaje. Więc dogadałem się z Alvinem Hallem, żebyśmy przejęli prawa autorskie, no i tak oto mamy. I na stronie ekspertia.pl możesz tę książkę kupić. Ona już się zdążyła stać naszym bestsellerem wydawniczym, także naprawdę zachęcam. No i teraz, nie dość, że zrobiłem swoją reklamę, to jeszcze zrobiłem test tego, o czym teraz mówię. Bo zrobiłem autopromocję, tak? I dla mnie to jest zupełnie naturalne. Cieszę się, że mogę promować dobrą książkę. Cieszę się, że się dogadaliśmy z autorem. Cieszę się, że to jest dobra pozycja. Cieszę się, że ludzie przelewają nam pieniądze, kupując tę książkę. My mamy wtedy ich pieniądze, oni mają wtedy naszą książkę. Wszyscy są zadowoleni, bo każdy dostaje coś, co jest dla niego bardziej wartościowe, tak? Dla ciebie bardziej wartościowa jest książka niż ta ilość pieniędzy, którą przeznaczasz. Dla nas bardziej wartościowa jest ta ilość pieniędzy, bo tych książek mamy parę tysięcy na magazynie i tak dalej. Tak działa kapitalizm, tak? Każdy każdemu daje coś bardziej wartościowego. No i teraz, ludzie biedni, tak zwani, to są ci, którzy mówią, on się reklamuje, on sprzedaje, naganiacz, sprzedawca, cwaniak, a czemu on się reklamuje? Albo największa bzdura, dobry produkt to się powinien sam obronić. To ja ci powiem, jak to działa. Dobry kraj to się powinien sam obronić niezależnie od wszystkiego. Czyli Polska jest dobrym krajem, tak, jednym z najlepszych na świecie, pomimo różnych wad, no ale patrząc na to, co się w różnych częściach globu dzieje, to Polska jest naprawdę świetnym krajem, no to w związku z czym nie potrzebujemy wojska, nie potrzebujemy aliansów strategicznych z innymi krajami. Ten kraj powinien sam się obronić. Ludzie tu z całego świata powinni sami z siebie przelatywać ze swoimi milionami, robić biznesy. Niech Polska będzie drugim Dubajem. Przecież jest lepsza, ma lepszy klimat, ma lepszych ludzi, ma lepszą kulturę, tak uważam. To czemu ci ludzie te miliony w Dubaju zostawiają, a nie tu do cholery? No bo jeszcze nie umiemy tak wypromować Polski na arenie międzynarodowej, żeby było. Czy się kraj sam obroni? No w 39 już się sam próbował bronić, no i coś nie wyszło. Może w przyszłości inaczej. No ale widzisz, to jest głupie po prostu, to jest głupie. Samo coś się samo zrobi. Ludzie muszą wiedzieć. Reklama, funkcją reklamy nie jest tylko to, żeby sprzedać, przekonać, sperswadować. Pierwszą i naczelną funkcją reklamy jest w ogóle poinformować, że coś jest. Jakbym ci nie powiedział, że książka istnieje, wszystko o pieniądzach, to byś nie wiedział. Skąd byś miał wiedzieć? Czyli ja bym sobie zabił szansę pozyskania klienta. Informować, jasne. Potem jest ta dodatkowa funkcja, że ja tu będę pokazywać obrazki, mówić, że fajna naprawdę książka, dawać historię z własnego życia, jak ją czytałem dzieciom i tak dalej. To już wchodzimy w element perswazji, autopromocji. To jest ważne jak najbardziej i fajne. Jednocześnie punkt pierwszy to jest w ogóle informacja. Żadne produkty się same w tych czasach nie obronią. Na świecie jest wszystko. To może jak się skończyła komuna, to tak było, że ktoś coś miał, to od razu na tym mógł zarabiać kupę kasy. Bo nikt inny tego nie miał. No to się sprzedawało, ludzie chcieli wszystko kupować. Ale teraz to już tak nie działa. Teraz to już ludzie mają wszystko. Co ludzie? Książek nie mają, dla dzieci mają. Więc ja muszę coś dodatkowo zrobić, żeby chcieli kupić taką. Albo misia ekspertusia, tak? Muszę coś dodatkowo wymyślić, bardziej się postarać. Zrobić własną serię autorską. Zrobić coś zupełnie innego, tak? Czyli ekspertuś poznaje inteligencję finansową. Tego nie ma na rynku. Nie ma książek o tym, że dzieci uczą się o inteligencji finansowej, że poznają kwadranty przepływu pieniędzy. Trzeba było pogłówkować, tak? Wyprzedzić konkurencję. No i tyle. Tak to działa. I w związku z tym reklama dźwignią handlu, ale taka jest prawda. Oczywiście, czemu ludzie mają uraz do sprzedaży? Z dwóch powodów. Po pierwsze, albo dlatego, że spotkali kiedyś wciskacza, tak? Przyszedł bajerant, opowiadał im o jakiejś pościeli z wielbłąda leczącej raka w tydzień i tak dalej, i oni się zrazili, bo spotkali po prostu debila, oszusta, gnojka. Więc myślą, że cała sprzedaż na tym polega. To jest oczywiście bzdura, tak? No abstrakcja, tak? Jakby zobaczyć, przejeżdżać koło rozbitego samochodu na poboczu i powiedzieć, że jazda samochodem polega na dążeniu do śmierci. To jest bez sensu. Nie, jasne, wszędzie są oszuści, wciskacze, manipulatorzy, wilki z Wall Street i tak dalej, ale co do zasady, to sprzedaż jest dobra, może być etyczna, a nawet powinna być etyczna, jeśli ma być długofalowa. Więc to jest jeden powód. Drugi powód, czemu ludzie nie lubią sprzedawać, to że sami kiedyś próbowali coś sprzedawać, tak? Może robili jakiś marketing, może jakąś prezentację, może byli u klienta, byli sprzedawcami door to door albo działali w MLM-ie i dostali mocno w pysk. Tak? Czyli próbowali coś komuś sprzedać i nie dostali odmowy pod tytułem nie, dziękuję i tak dalej, nie potrzebuję, tylko ty naganiaczu, ty smrodzie, ty gnojku, ty piramidę finansową wciskasz, ty to, ty tamto. Czyli się nasłuchali i teraz ich to boli i uznali, że a nie, sprzedaż to lepiej nie. Jak nie widziałeś mojego wywiadu z Brianem Tracy, to zobacz, to jest genialny przykład, jak to się robi po mistrzowsku, tak? Czyli z jednej strony dajesz mnóstwo przydatnej wiedzy, bo Brian przecież tam dowalił taką wiedzą, że szok. Super sprawa. A z drugiej strony reklamujesz wszystko, co masz, tak? Tu pogadał o swojej książce, tam o jakiejś platformie, tam o czymś tam, tam o sztucznej inteligencji, którą wbija na stronę i tak dalej, i tak dalej. Poreklamował wszystkie swoje produkty. Genialne to jest. Czyli dużo wiedzy, ale też reklama. Ja to robię to samo przecież tutaj, tak? Czyli 90% wiedzy, no ale tu wspominam, że chcesz się uczyć języków, Instytut Lingwistyki, zapraszamy, naprawdę, mamy 10 kursów językowych, dwie apki do każdego kursu, 5 lat i do tego gwarancja satysfakcji 30-dniowa. Także jazda na całego. Robię reklamę. I tyle. I to jest jak najbardziej w porządku. Także ludzie mają awersję do reklamy, bo albo spotkali wciskacza, albo sami zostali posądzeni o bycie takim, więc po prostu ich to boli. Natomiast bzdurą jest, że produkty się same obronią, to tak nie działa w tych czasach, produktów jest za dużo, trzeba zatem pokonać konkurencję nie tylko w jakości produktu, ale również w promocji i marketingu. Zauważ, co mówi Harv Eker, że bestsellery, na przykład masz listę bestsellerów, tam New York Timesa, tak, albo Empiku i tak dalej, to co to jest? Bestseller, a nie best writer. Tak? To nie jest najlepiej lista najlepiej napisanych książek. To jest lista najlepiej sprzedających się książek. Widzisz, to działa dzisiaj w społeczeństwie. Można narzekać, no ale tak to działa. Więc ty chcesz, zresztą jak wolisz, tak uczciwie między nami, nikt nie patrzy, tylko 100 tysięcy ludzi. Czy chciałbyś mieć książkę najlepiej napisaną? Tak, że przyjdzie jeden znajomy, który ją przeczyta i powie, to jest najlepsza książka, jaką w życiu czytałem. Joan Rowling się przy tobie chowa, powinna ci myć buty. Czy chciałbyś mieć najlepiej sprzedającą się książkę na świecie? No zastanów się sam. Więc, no ale Harry Potter to swoją drogą jest dobry case, bo przecież ona to napisała i kilkudziesięciu wydawców nie chciało tej książki, bo powiedzieli, że po co taka gruba książka dla dzieci, dzieci nie będą tego czytać, za długie. No i co, czyli książka już była, a nikt jej nie chciał. A produkt się sam powinien obronić. Dopiero jak któryś wydawca to kupił, potem zaczęli to mocno promować i tak dalej, zrobili wokół tego całą kulturę, to nagle zaczęło się sprzedawać tego tysiąca, a potem miliony. Najpierw marketing. Zatem, pytanie klucz. Czy ty w ogóle wierzysz w swój produkt? Bo jeżeli ty masz obciach, żeby go sprzedawać, promować, reklamować, no to może w niego nie wierzysz. Ja na przykład wierzę w nasze książki wydawnictwa Ekspertia, wierzę w nasze kursy językowe, wierzę w naszą platformę Sekrety Spółek, bo wiem, ile ona przedsiębiorcom oszczędza kasy na ZUS-ie, na podatkach i tak dalej i dając bezpieczeństwo. Wierzę w to wszystko, więc łatwo mi się to promuje. A czy ty wierzysz? Jakbyś miał lek na raka, to byś miał wstyd zrobić prezentację dla 100 osób? No wiecie państwo, no mam tu taki lek, na 100% leczy raka, no ale nie, dobra, nie idę, nie powiem, bo się wstydzę. No nie, chciałbyś, żeby każdy wiedział, tak? Więc, i to jest zadanie od Harva. Oceń swój produkt od 1 do 10. Jeżeli oceniasz go na 7 do 9, pomyśl, co mu zmienić, dodać, żeby był dziesiątką. Jeśli 10, idź sprzedawać, ciśnij, promuj, ucz się marketingu, sprzedaży. A jeśli mniej niż 6, wywal w ogóle ten produkt, nie sprzedawaj tego, bo to jest bez sensu. Wtedy faktycznie nie będziesz się czuł spójny sprzedając go, bo 6 to jest za mało. Lepiej mieć więcej. Więc to jest pierwsze zadanie, a drugie zadanie, zdobądź materiały o marketingu. Czytaj książki, może Briana Tracy o sprzedaży, ucz się o sprzedaży na naszym kanale i tak dalej, o edukacji, o marketingu. Dowiaduj się, ucz się na YouTubie z książkami. To jest drugie zadanie. To tyle na dziś. Mamy 8 różnic między bogatymi i biednymi. Mam nadzieję, że było fajnie, że jest to dla Ciebie wartościowe i że przede wszystkim zrobiłeś lub zrobiłaś ćwiczenia. To jest mega, mega ważne, bo bez tego ani rusz. W kolejnym odcinku za 2 tygodnie kolejne pozostałe, czyli 9 różnic, jak dobrze liczę. Zachęcam już teraz, żebyś obejrzał, zasubskrybuj, daj dzwoneczek, żeby Cię nie ominął ten odcinek. Zapraszam na instytutlingwistyki.pl po nasze kursy językowe, na ekspertia.com.pl po nasze książki i na sekretyspółek.pl po wiedzę o tym, jak płacić mniejsze podatki i nie płacić ZUS-u. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Przekaż ten znajomym ten odcinek tym, którzy uważasz, że powinni stać się bogatymi ludźmi. Wszystkiego dobrego. Cześć!